Dzień dobry, ja nazywam się Artur Kurasiński, to jest podcast Technofobia, w którym opowiadam i zapraszam różne osoby, aby pomagały mi w tym opowiadaniu o tym, jak technologia wpływa na nas i na nasze życie i je zmienia. A dzisiejszymi moimi, a przede wszystkim waszymi gośćmi są Tomasz Kolinko i Max Salomonowicz. Dzień dobry panowie.
Cześć.
Dzień dobry, cześć.
Tak, oficjalnie tak, żeby wszyscy widzieli i żebyśmy mogli sobie podać wirtualne dłonie, a spotykamy się tutaj dzisiaj po to, aby pogadać na temat konferencji, pierwszej konferencji OpenAI poświęconej tematom deweloperskim. I jestem bardzo ciekaw waszego zdania, bo ja nie jestem deweloperem, nie znam się na programowaniu, a tam pojawiło się wiele ciekawych rzeczy i bardzo miałbym dużo prośby, abyście opowiedzieli o tym, jakie są wasze reakcje na to, co się tam pokazało. I nie wiem, może zacznijmy od tego, co was najbardziej zaskoczyło.
Kontekst. Chyba co, Max?
To w ogóle musimy też powiedzieć, że to była pierwsza tego typu impreza, więc to jest raczej taka bezprecedensowa sytuacja, jeżeli chodzi o to, co się dzieje tam za dużo wodą. Natomiast to będzie nas dotykać wszystkich. I to jest z mojego punktu widzenia, Tomek, może się nie zgodzić, aczkolwiek to jest kwestia tego, że to, co tam zostało powiedziane, co zostało pokazane, nie tylko deweloperów będzie dotykać, ale pośrednio i bezpośrednio, jeżeli chodzi o działanie różnych produktów i usług, będzie wpływać na wszystkich, którzy korzystają z AI. A nazwijmy rzecz po imieniu, raczej wszyscy powinni na dzień dzisiejszy korzystać, a nie wykluczać się samodzielnie z egzystencji biznesowej w przyszłości, tak?
Tak, zdecydowanie. Były wprowadzone tam narzędzia, opublikowane narzędzia na tej konferencji dla niedeweloperskich osób, ale to nie o tym mówimy z Maxem, tylko też o tych API, które dały takie możliwości, że będziemy mogli budować bardzo ciekawe systemy w tej chwili, które dotkną nas wszystkich. To zgadzam się z tobą zupełnie, Max, pod tym względem.
To, co jest największym supersellerem tego wydarzenia.
Tak. To jest pytanie? Czy,
No strzelaj, bo możemy mieć różne opinie. Ja tutaj mam własną wyrobioną, ciężko mi było wybrać.
Bardzo ciężko jest wybrać. Ja siedzę teraz od 2 dni i próbuję zrozumieć, co tam się działo i które z tych rzeczy są najciekawsze. Dla mnie zdecydowanie kontekst. To jest bardzo, tak może się wydawać techniczna rzecz, ale kontekst to jest ile słów jest w stanie przyjąć GPT i zrozumieć. Tak jak długi dokument można mu wgrać. I to jest jedna z tych rzeczy, które umożliwią dostarczanie mu lepszych opisów tego, co GPT ma robić, lepszych danych źródłowych, na których może pracować i otwiera całe morze możliwości. Drugi element z ciekawych, tylko jeszcze nie było okazji przetestować jego, bo chyba nie jest dostępny dla wszystkich, to tak zwany data retrieval, czyli możliwość wgrywania do GPT masywnych baz informacji, które on sobie to wewnętrznie potem szatkuje i wyciąga z nich te perełki wiedzy w zależności od tego, jak są dostępne. Jak dla mnie to są takie dwie najciekawsze rzeczy. A i przepraszam, trzecia to jest generowanie obrazu przy pomocy API, czyli dostęp do DALL-E 3 i w tej chwili póki co programistycznie mogliśmy generować obrazy tylko przy pomocy Stable Diffusion, czyli systemu, który jest ok, można robić fine-tuning, ale to nie jest state of the art. Midjourney nie umożliwiało generowania z automatu rzeczy, trzeba było wchodzić na ten Slack czy Discord, już nie pamiętam, i prosić go o generowanie. GPT w tej chwili w połączeniu z czatem z DALL-E daje nam możliwość programistycznego generowania całej masy obrazu, integrowania tego z systemami. To się wydaje, to da nam pole do budowania bardzo ciekawych narzędzi. No to jestem ciekaw, jakie są twoje tutaj opinie, Max, jeśli chodzi o główne announcementy.
Poniekąd z tym kontekstem chciałbym się zgodzić, aczkolwiek chcę być bardziej oryginalny i powiem, że rzecz, która była troszeczkę ukryta w gruncie rzeczy między wierszami, to jest możliwość fine-tuningu GPT-4, ponieważ dotychczas mieliśmy tylko i wyłącznie możliwość zabawy w fine-tuning GPT-3.5 Turbo, wcześniej w DaVinci i tak dalej. Były to modele, no, jeżeli ktoś korzystał z GPT-3.5 i 4, wie o tym, że jego tańszy braciszek jest po prostu upośledzony, jeżeli chodzi o zdolność rozumowania, wyciąganie wniosków, sposób, w jaki sposób operuje wiedzą, bo poniekąd wiedza jest nieomal identyczna, natomiast chodzi jeszcze o to, co z nią robi. Natomiast no, fine-tuning jest stosunkowo trudną metodą specjalizowania dużego modelu językowego do własnych potrzeb. Oprócz tego, że możemy wsadzić w kontekst za pomocą na przykład embeddingów wektorowych jakieś dodatkowe informacje, to za pomocą fine-tuningu generalnie my zmieniamy jesteństwo tego systemu. My go nie tyle co inżynierio promptów gdzieś tam wysyłam, a teraz jesteś pomocnikiem programista albo teraz jesteś śmiesznym klaunem, tylko działamy na poziomie nieomal fundamentalnym, jeżeli chodzi o zmianę jego zastosowania. Można w ten sposób wsadzać tam do środka wiedzę, ale przede wszystkim wzorce zachowań. I tego niesamowicie mi brakowało. GPT-4 było i jest najpotężniejszym LLM-em dostępnym na rynku, natomiast bez tej możliwości fine-tuningu przy jakichś zastosowaniach takich bardziej enterprise'owych, no czułem, że moje ręce są związane w niektórych przypadkach i trzeba było sięgać na przykład po Llama 2, którą można było samodzielnie dotrenowywać, czy też na przykład po gorszego GPT-3.5 Turbo. Tak więc to jest z mojego punktu widzenia największy hicior dla mnie i będę z tego robić, teraz się zaczyna dobry okres dla mnie, bo tego mi bardzo brakowało w mojej pracy. To radykalnie wpływa na kilka projektów, które realizuję w tej chwili. I Tomku, powiedziałeś o DALL-E 3. Ja bym tutaj dodał jeszcze, że GPT-4V, czyli wersja GPT-4, która staje się multimodalna i można mu wsadzać obrazki. I to nie jest jakiś durny OCR, tylko to jest no naprawdę bardzo, bardzo dobry, bardzo dobra usługa, która pozwala nam analizowanie tej treści, którą umieszczamy jako kontekst, czyli to już nie tylko, że napiszemy mu tekst, to także wsadzimy mu obrazek i on ten obrazek zobaczy, zrozumie i wie, co na nim się znajduje, jakie obiekty i potrafi z nami konwersować na ten temat i wykorzystywać tą wiedzę. Vision wykorzystałem ostatnio, dosłownie kilka dni temu, kiedy sprawdzaliśmy instrukcję obsługi, która jest realizowana teraz w fabryce. Nasz wspólny kolega Paweł Suski mi podesłał zdjęcia instrukcji. Ja to po prostu przerzuciłem przez Vision na zasadzie weź to przeczytaj i powiedz mi, czy są jakieś błędy, czy to dobrze wygląda, czy stylistyka jest ok, dobrze połamane zdania. No i super, i on to robi.
Vision jest też ciekawy przy robotyce, nie? Bo póki co budowanie, tak, analiza, rozpoznawanie obrazu, to było trudne do zaimplementowania. Teraz możemy mieć robota z kamerką, któremu
nie zgodzę się.
Aha, to czy nie zgodzisz się, że było trudne, czy nie zgodzisz się, że to będzie tak... Ja nie mówię, że będzie to real time, nie mówię, że to będzie główne narzędzie, które będzie służyło do sterowania robotami, ale w kluczowych momentach to może bardzo mocno pomagać w budowaniu robotów albo innych takich systemów produkcyjnych, gdzie
mamy do czynienia z obrazem. Stuprocentowa zgoda, tak, bardzo pomoże. Natomiast GPT-4 Vision to jest nowa jakość. Tomek, tam masz z tyłu LLM-a ogromnego, którego wcześniej nie było. To wiesz, możemy porównywać to do YOLO, czy do MRCNN-ów, czy jakichś tam innych CNN-ów i tak dalej, sposobów, gdzie wykorzystuje się na przykład do segmentowania wizji, żeby odnaleźć, gdzie jest człowiek, że to jest człowiek, a to jest torba, to jest samochód, tych samochodów jest 3, to jest tablica rejestracyjna, przeczytać, co na niej jest. Takie zadania, świetnie już potrafimy robić tego typu zadania i tutaj poprzeczka jest postawiona naprawdę wysoko, jeżeli chodzi o ten computer vision i te wszystkie algorytmy i małe sieci neuronowe, które to realizują. Natomiast Vision daje nam bezprecedensowe narzędzie do naszych rąk, to znaczy dostajemy LLM-a, który potrafi widzieć, tak bardzo, bardzo uproszczając. To jest fundamentalna zmiana. I teraz dla robotyki to wcale nie oznacza, że rezygnujemy z tamtych super szybkich, łatwych do odpalenia takich algorytmicznych, programistycznych metod do oglądania świata. Natomiast Vision dodaje nam kontekst, co jest czym, co należy z tym zrobić. No to jest niewiarygodne, co można z tym... Ludzie będą długo teraz myśleć nad tym, co jeszcze możemy nowego zrobić.
Taki jeden z testów sztucznej inteligencji, kiedy będzie osiągać kolejny poziom, to jest test robienia kawy. Nie wiem, czy kojarzycie to. Idea jest taka, że póki co zrobienie kawy. Ktoś was zaprasza do swojej kuchni. W dowolnym miejscu na świecie dowolny człowiek jest w stanie, który kiedyś już zrobił kawę, potrafi wejść do dowolnej kuchni i prawdopodobnie da radę sobie zrobić kawę albo herbatę przynajmniej. To jest proste zadanie dla dowolnego człowieka. Robot sobie z tym nie poradzi w ogólnym podejściu, bo pogubi się. Jakby szafki trochę inaczej wyglądają, te rzeczy są inaczej rozstawione. I teraz w kontekście robotyki i tego Vision, to co tutaj mamy możliwość, to robimy, wpuszczamy robota do tej przysłowiowej kuchni i tutaj zarządza jakby ruchem robota te standardowe algorytmy. Robimy snapshot kuchni i pytamy teraz GPT, gdzie teraz mam sprawdzić, w której szafce, co mam ruszyć, tak? GPT patrzy, mówi, o, sprawdź tutaj, czy tutaj nie ma czegoś, tak? I wtedy robot, już te tradycyjne algorytmy poruszają robota w tym kierunku, żeby to zrobił i znowu potem jest pytanie, zrób teraz to, zrób to, tak? Czyli tam takie wyższe rozumowanie, co gdzie leży w tej kuchni, W tej chwili roboty zyskały możliwość, jeśli chodzi o dzięki tym nowym API. Chociaż to można powiedzieć, że to jest taki case trochę ezoteryczny albo przyszłościowy bardzo, jeśli chodzi o robotykę, a inne zastosowania są też dużo, tak, inne zastosowania, to jeszcze jak już rozmawiamy o tym analizie obrazu, takie trochę szybsze, czysto software'owe, to jest patrzenie na strony internetowe i na ekran komputera. I teraz to nie jest nic nowego, nawet GPT-3,5 potrafił generować jakiegoś tam HTML-a. GPT-4 potrafi generować tego HTML-a już trochę lepiej, ale bez tego aspektu patrzenia na wygenerowaną stronę internetową, ten system zawsze był ubogi, tak? Bo GPT coś zrobił HTML-a powiedzmy z jakimś landing page'em albo z czymś i nie był w stanie sam ocenić, czy ten HTML działa. Teraz może już iteracyjnie napisać HTML-a, popatrzeć, jak ta strona wygląda, poprawić ją w razie czego, znowu generując poprawki do HTML-a i iteracyjnie może pracować nad chociażby stronami jako przykładem takich zastosowań.
Czyli były oczy, nie było mózgu, tak?
Tak. To znaczy był mózg, nie było oczu, tak? To był mózg, mógł pisać, tak, ale nie mógł spojrzeć na to, co wygenerował, tak? Podobnie z obrazami. I też znowu interakcja między DALI 3 a tym rozpoznawaniem obrazu jest ciekawa, tak? Bo póki co, znowu, czy Midjourney, czy Stable Diffusion, okej, okay, obraz jest generowany, człowiek musi ocenić, podoba mi się to, podoba mi się tamto, to jest jednak zgodne z briefem, to jest niezgodne z briefem, a teraz dzięki temu dostępowi możliwości integracji tych dwóch systemów, możemy wynik z DALI wrzucić znowu do analizy obrazu, czy spytać, czy to było wygenerowane, co chcieliśmy, no i niech on sobie sam poiteruje i pokombinuje. Taki mam ciekawy, to jeszcze tak dorzucę ciekawy case, który był. DALI 3 nie jest w stanie wygenerować bardzo ciekawego case. On ma problem z żółtymi kartuszkami z jakiegoś powodu. Coś mu filtry odpalają. Serio, jest bardzo często. Nie wiadomo o co chodzi do końca, ale to jest już chyba wersji pierwszych, DALI 2 nawet problem się pojawił. I ktoś wrzucił na grupę task. Próbuje wygenerować automat vendingowy, taki jak do butelek z kolą czy coś, tylko który w środku ma żółte kaczuszki. Zamiast napojów i tym podobnych. Spędziłem nad tym godzinę, udało mi się go zmusić, ale to była droga przez mękę. Bo z jakiegoś powodu odpalały mu się filtry i wyświetlał, nie, sorry, to koliduje z moimi filtrami. Jak go pytałem, z jakimi, to on mówił, a nie, nie powinno, spróbuję jeszcze raz. I znowu zawodził. Jak już generował, to te automaty nie miały kaczuszek w środku, więc musiałem naprawdę rzeźbić grubo. A to jest taki przykład, że teraz jakbym miał Vision, to napisałbym system, w którym mówię mu automat z kaczuszkami, on próbuje, rozmawia z tym systemem, patrzy, dobra, już wygenerował, ale kaczuszek nie ma w środku, to spróbuję tego. I koniec końców bym sam wygenerował automatycznie automat z tymi kaczuszkami. Tak?
Czyli chcesz hakować GPT za pomocą GPT?
Tak, niech oni się dogadają, tak? Niech on już sam rozgryzie, czemu tego automatu nie ma, po co ja mam nad tym kombinować. Tak?
To ja tylko podpowiem, jeżeli ktoś zajmujący się polską zbrojeniówką teraz nas słucha i jest zwolennikiem teorii spiskowych, jeżeli szykujesz się na koniec świata spowodowany przez sztuczną inteligencję, pamiętaj o tym, żeby nowy kamuflaż na czołgach był w żółte kaczuszki, bo to na pewno pomoże.
To na pewno pomoże. A ja mam, panowie, do was obu takie pytanie. A dlaczego nie zaskoczyła was kwestia marketplace'u? Czy to jest coś dla was oczywistego, że to powinno już być i nie jest dla was jakąś rewolucją?
Ja mam swoje te pomysły.
Max, strzelaj, jestem super ciekaw.
Z paru powodów. Po pierwsze, to było spodziewane poniekąd. Drugi powód jest taki, kurczę, przy pluginach myśleliśmy, że to pójdzie w stronę marketplace'u. To bardzo powoli się rozwija. Teraz zobaczymy, jak to będzie w praktyce, jak ludzie będą tworzyć skutecznie te boty, tak? Bo niestety czasami zbudowanie nowego rynku jest trudne i mogę sobie wyobrazić, że pójdzie w dwie strony. Pójdzie w tą samą stronę, w którą poszły pluginy, czyli jakieś tam boty są, ale w praktyce to ten GPT sobie radzi. Albo faktycznie znajdziemy case, albo faktycznie ludzie zaczną budować na tyle dobre czaty, że to się przyjmie, tak? To nie byłbym pewien, ale jakby mam ograniczoną tutaj, jakby moja obawa jest nie w tym, co OpenAI umożliwia, tylko bardziej w kreatywności ludzi i czasami tego brakuje. Mogę sobie wyobrazić, że ten marketplace, już takie ostatnie słowo dorzucę tutaj, mogę sobie wyobrazić narzędzia productivity, na przykład, nie wiem, asystent, który trakuje moją to-do listę, dobrze zaprogramowany w postaci bota, który będzie elementem tego czata i to, tak? Mogę sobie wyobrazić budowanie gier, czyli gry tekstowe z dodatkiem grafiki, w których ludzie budują w postaci bota i po prostu osobną kategorię tych botów, które są specjalistyczne pod tym względem i parę innych, to znowu zobaczymy, czy rynek dowiezie to.
Ja wam tylko powiem jedną rzecz, bo sprawdziłem sobie metryki, że Shopify ma 33 tysiące aplikacji i rocznie na tym marketplace wypłaconych jest 561 milionów dolarów osobom, które te aplikacje tam wrzuciły. W App Store jest 1 800 000 aplikacji i rocznie Apple dzieli się 900 milionami, przepraszam, miliardami dolarów. Więc ja bym zaryzykował, że takie kolejne miejsce, gdzie 100 tysięcy, bo to jest potwierdzona informacja, 100 tysięcy użytkowników tygodniowo już gości na czacie, ChatGPT, no to myślę, że to jest pole do tego, żeby tam przynajmniej zdobyć przyczółek i próbować swój biznes jakiś odpalić. Ale też podzielam takie obawy wasze, że to być może nie do końca, te pierwsze aplikacje to nie do końca będą takie fajne i dobrze przemyślane.
A Artur, to tutaj troszeczkę z drugiej strony, tak z perspektywy czasu. To jest troszeczkę jak z VR-em, tak? Mamy bardzo dobry sprzęt, ale było tylko jedno Half-Life Alyx jako najlepsze demo technologiczne, praktycznie rzecz biorąc, jedyna prawdziwa AAA-owa produkcja. Teraz się trochę znowu zaczyna pojawiać ze względu na to, że Meta naprawdę przepycha ten wózek dalej. Ale zobaczcie, ile czasu nam towarzyszy już VR, jeżeli chodzi o tą wielką rewolucję, która miała zmienić, w jaki sposób będziemy obcować ze światem tym cyfrowym, tak? Więc w tym przypadku obawiam się, że niestety OpenAI daje, to znaczy stety, OpenAI daje świetne narzędzia, środowisko, natomiast tak jak obawia się Tomek, niestety możemy znaleźć się w sytuacji, gdzie kreatywność ludzka albo miałkość, albo nie wiem, ogromna ilość tych chatbotów kategorii B zalewających tego marketplace'a najnormalniej w świecie nie pozwoli ludziom rozkochać się w tym, mieć miejsce, gdzie będą mieli content, który ma jakość oprócz ilości.
Jeszcze tutaj zwrócę uwagę, my wszyscy pamiętamy początki mobile'a, współczesnego mobile'a, czyli ten 2010-2012, kiedy Apple pokazało, jak się robi App Store. VR jest ciekawą też analogią tutaj. I App Store były możliwe 10 lat przed tym, jak pojawił się App Store. To wszystko było kwestia zbudowania tego marketplace'u we właściwy sposób. Trochę technologii też i zrobienia, umożliwienia deweloperom sensownego budowania aplikacji, ale ten marketplace to zajęło chwilę, żeby Apple pokazało, jak to się robi, i potem Android to zreplikował. Przy VR-ze korzystałem, to nie jest, tak jak Max mówi, to nie jest bariera technologiczna, to jest bariera software'owa i bardziej UX-owa według mnie. Jestem bardzo ciekaw, co Apple pokaże pod tym względem tutaj. I znowu, to jest też pytanie, okej, ludzka kreatywność, a z drugiej strony, o ile wszyscy wierzymy w to, że OpenAI jest świetny technologicznie, potrafi zrobić świetne AI-owe rozwiązanie, to czy jest w stanie zbudować dobry marketplace, w którym się ludzie odnajdą? A to czasami diabeł tkwi naprawdę w szczegółach. To no, zobaczymy, tak?
Ale sam Altman zapowiadał, że to nie jest jego celem. Celem jest AGI. Wszystko, co teraz jest, to jest półmetek z jego punktu widzenia, a w gruncie rzeczy jednak trzeba przyznać, on dosyć jednostkowo tak naprawdę jest prowadzona ta spółka. Sam Altman nie jest tylko i wyłącznie PR-owym stuntem, który reprezentuje, tylko jest to rzeczywisty founder, twórca i autor misji i ten, który niesie tą dobrą nowinę do przodu. Oni naprawdę celują w AGI. Wszystko, co dotychczas zrobili, jeżeli chodzi o Generative AI, to jest zdobywanie wiedzy. To, że wyszły z tego produkty, to według sama Altmana to jest taki trochę wypadek przy pracy. Sam powiedział wielokrotnie, mówił, że popularność czatu GPT go po prostu zaskoczyła, tak? Szczególnie, że wcześniej było DaVinci, był GPT trzeci. Ta właśnie zmiana GUI, tak? Danie ludziom narzędzia, które się przyjmie i będzie miłe i łatwe w obsłudze, tak żeby nie trzeba było być, nie wiem, ekspertem czy brnąć przez jakieś poradniki, jak z tego skorzystać. Wchodzisz i gadasz. I to był strzał w dziesiątkę. I to dalej rozwijają według mnie.
To jest ciekawe, z tego co kojarzę historię też, oni zbudowali czata dlatego, bo oni myśleli, że ktoś to zbuduje sam. Nie chcieli tego budować. Nie jestem pewien, musiałbym zrobić double check, ale jak dobrze pamiętam tą historię. Zrobili czata, bo po prostu nikt, kurczę, go nie chciał zrobić. Tak? Podobnie trochę z tym marketplace'em, że domyślam się, że zrobią marketplace, mimo że teoretycznie każdy mógł go zbudować wcześniej, nie? I narzędzia do generowania własnych czatów. Chociaż nie aż tak dobrze na pewno jak OpenAI. Ale jak mówisz o AGI, to dla osób mniej technicznych, Artificial General Intelligence, czyli inteligencja porównywalna do człowieka, która jest uniwersalna, potrafi rozwiązywać faktycznie nasze problemy. To, co jest ciekawego też w tym announcie, i to się pokrywa z tym, co mówił wcześniej Altman, to jest to, że tutaj nie ma ani wzmianki o bystrzejszym GPT. I jest pytanie, brzmi, czy to jest dlatego, bo po prostu chwilowo idą w produkt i zaraz będziemy mieć za pół roku GPT-5, które faktycznie będzie bystrzejsze, czy też doszli oni tam z tyłu do jakiejś ściany, która powoduje, że ten... No Altman wspominał, że na razie mają jakąś tam ścianę. jeśli chodzi o to. Ale dobrze, to nie jest, jak dobrze pamiętam.
To nie jest stricte ściana tak naprawdę, bo to jest kwestia kierunku, ale teraz wchodzimy już w dewagację tak naprawdę, co zrobi OpenAI. OpenAI zrobi na pewno dobrą rzecz. Cały świat siedzi teraz, jak na szpilkę, jak je obserwuje. My dzisiaj rozmawiamy z tego względu, że wyszli, powiedzieli i generalnie nie chciałbym być w skórze teraz inżynierów z Google'a czy z Anthropica, bo oni naprawdę przypuszczam, że mają jeden z najgorszych tygodni swojego życia w tej chwili.
Anthropic szczególnie. Główny point Anthropica to był długi kontekst.
Tak, dokładnie, że mieli stówę u siebie na pokładzie i to jest gigantyczny szok. Google już dawno temu, można powiedzieć, że przegrał, uczestniczy w tej wojnie, no bo ma masę krytyczną i poniekąd trochę są autorami większości rozwiązań AI-owych, które, między innymi na których nawet bazuje OpenAI. Wracając do tego, co zostało jeszcze pokazane. Zostało pokazane jeszcze kilka dodatkowych rzeczy, które są bardzo interesujące. Jedna rzecz, która dla mnie, jako dla dewa, który robi produkty oparte na AI, ma niebagatelnie ogromne znaczenie, to jest cena. Oni obniżyli 3-4-krotnie cenę korzystania praktycznie ze wszystkiego, co oferują. Począwszy od GPT-4, przez GPT-3.5 Turbo, przez modele dotrenowywane, skończywszy na... No, praktycznie wszystko poszło w dół i to tak ogromnie zmieniło plac boju, że Anthropic czy... Oni też biorą pieniądze za swoje usługi, tak? Po prostu te serwery, które... Karty graficzne, które wszystkie napędzają te wszystkie sztuczne inteligencje, prąd i te karty kosztują ogromne pieniądze. To trzeba po prostu na normalnym świecie utrzymać. To nie jest tylko koszt R&D. Koszt egzekucji tak naprawdę tych dużych modeli językowych jest przeogromny. Więc dla mnie ogromnym zaskoczeniem jest to, jak radykalnie teraz się zmieniły ceny, bo nie spodziewałem się 33% zniżki albo na którejś usłudze tam jednej o połowę, ale nie wszystko równo odcięcie w dół 3-4 razy. Szok.
Z drugiej strony ja słyszałem, to, jeśli chodzi tylko o te ceny, dorzucę jeszcze, jeśli chodzi o te ceny, że ja z kolei się spodziewałem i takie były plotki, że to będzie bardziej 10-20 razy, bo to byłoby kolejna granica właśnie, jeśli to jeszcze spadnie 3 razy względem tego, co mamy teraz, czy 5 razy, umożliwi nam robienie bardzo, bardzo ciekawej analizy danych w ilościach hurtowych. I to jest ten element, na który też jeszcze czekam, jeszcze na dalszą obniżkę, aczkolwiek ta trzykrotna plus zwiększenie prędkości, wow, to jest zdecydowanie wiele rozwiązań umożliwia, ale jeszcze nie wszystkie, które chciałoby się zrobić.
A ja mam pytanie.
Artura, pytanie było?
Tak właśnie, moje pytanie jest takie, czy wiecie, no bo dla mnie jako laika, no to wygląda tak, firma coś ogłasza, hype'uje, dużo osób się podłącza, chce z tego korzystać, a ona zamiast zbierać ten low hanging fruit, czyli tych userów, którzy są w stanie płacić już teraz, robi im obniżkę. No wydaje się, że to jest wprost przeciwny do logiki, jaka rządzi tym biznesem, bo jak Max powiedział, to są komputery, to jest cała infra, która za tym stoi, to co oni zrobili? Nagle zoptymalizowali cały backend, który nagle im dał taki spadek ceny? Z czego to wynika?
Zoptymalizowali model. Zoptymalizowali model też.
Ale biznesowo. Tomek, dlaczego obniżyli? Bo tutaj Artur ma rację, że wydaje się to kontrologiczne.
Czemu tak, no induced demand, tak? Obniżenie ceny daje nowe możliwości, nowe zastosowania, jeszcze większy popyt na to, ale z drugiej strony oni mogli obniżyć to dlatego, bo prawdopodobnie wyprodukowali nowy model, to znaczy praktycznie na pewno, który z kolei im obniża koszty generowania tej treści. Dobrze mówię, prawda, Max?
Więcej niż pewne, że na pewno to było fundamentalnym przyczynkiem, dlaczego te ceny mogli obniżyć. Natomiast dlaczego obniżyli, Artur? Ja strzelam i to tak z dużą pewnością, z celownikiem optycznym strzelam, z tego względu, że mogą. Oni chcą po prostu wide adoption zrobić, żeby wszyscy skorzystali na zasadzie, żeby devowie nie zastanawiali się nawet nad tym, czy mają się przesiąść na Anthropica. Teraz po co? Mam taniej i mam większy kontekst i mam tak naprawdę nadal lepszy model dostępny w OpenAI. Już nie masz żadnych argumentów za tym, żeby patrzeć w stronę Anthropica. W Anthropiku jest totalna katastrofa. Oni świeżo dostali przecież ile? 4 miliardy teraz od Amazona, wcześniej dostali kilkaset milionów od Google'a i obietnice, które dali, że będą godnym przeciwnikiem, że będą rzeczywistą alternatywą dla OpenAI, już się zbliżali w jakiś sposób, już tam pokazywali się światu jako ta naprawdę licząca się alternatywa, gdzie pamiętajmy jednak, że w Anthropicu także nie dostajemy modelu do uruchomienia na swojej własnej maszynie, więc ich modus operandi jest identyczny jak OpenAI, to jest dostarczanie usługi, tak? Czy jestem odbiorcą indywidualnym i korzystam z czatu GPT, czy deweloperem i buduję coś dla Enterprise'a w oparciu o API, tak? Koniec końców, ja nie dotykam bezpośrednio tej sztucznej inteligencji, ona jest schowana tam w serwerach Microsoftu, tak, głęboko. I kurczę, Anthropic ma gigantyczny problem i to jest już takie mocne powiedzenie, to nie, my z wami nie walczymy, Anthropic, nie. Po prostu my jesteśmy na zupełnie innym poziomie operacyjnym. My gramy w inną grę.
Smutne, bo Google'owi wydaje się, że no trzeba cały czas, ja trzymam za nich kciuki, to jest trochę bity teraz i strasznie obijany zawodnik na ringu, ale no wydaje się, że z takim zapleczem, z takimi możliwościami, z wiedzą, z ilością talentu, który jest w tej organizacji, to coś jest kurde fundamentalnie tam nieprawdopodobnie złego. Satya Nadella, szef Microsoftu, wjeżdża teraz na białym koni i właściwie orze cały rynek, no bo przecież zobaczcie, co się zadziało. On, będąc głównym inwestorem, a przede wszystkim też takim doradcą biznesowym albo też partnerem, zgarnia podwójnie laury, dlatego że sprzedaje przecież swoją chmurę, a przy okazji jeszcze dowala marżę na sprzedaży usług biznesowych, więc moim zdaniem w ogóle to wywróciło, od zeszłego roku zmienił się całkowicie rynek. Microsoft jest najbardziej przepotężnym big techem z takimi dużymi horyzontami na wzrost. Google zaczyna schodzić gdzieś tam do rogu i nie może w ogóle wyjść z jakąś inicjatywą. Amazon stał się, jak po Max parę razy powiedziałeś, bardzo mi się to podoba, Szwajcarią pod kątem AI-owym. Oni chcą być dla wszystkich otwarci, damy ci infrastrukturę, coś tam będziemy rzeźbili, ale tak naprawdę przyjdź do nas, zostaw swój model, wytrenuj go i tak dalej. Kurczę, to się stało bardzo szybko, niesamowite. Nie przypuszczałem, że takie biznesy są możliwe.
Natomiast Amazon przestał być taką Szwajcarią w tej chwili, jak rzucił 4 miliardy na stół i to taka zagrywka pokerowa, niestety jak widać po tym, co się wydarzyło dosłownie 2 doby temu, była to katastrofalnie zła decyzja. Postawienie na Anthropica w tym momencie i takie newsy, które wyszły na świat. Powiem szczerze, większość moich znajomych, którzy robią w AI, byli naprawdę zaskoczeni skalą i szybkością skalą tych newsów i szybkością, jak OpenAI jest w stanie to wprowadzać w życie. To nie jest skala lat w tej chwili tych technologii, to jest skala miesięcy, niedługo i to naprawdę kilku miesięcy, 2-3 bardzo często. GPT-4 zostało oddane światu w bodaj marzec, kwiecień, tak? Tego roku. No to my nie mamy, blisko pół roku mamy z GPT-4.
No a w ogóle dopiero mija rok od oficjalnej premiery. Mam pytanie związane z dwoma innymi ogłoszeniami w trakcie tej konferencji. GPT-y jako teraz liczba mnoga, to jest ten ich produkt, który de facto pozwala mi na tworzenie, jak rozumiem, własnego, stuningowanego pod jakimś kątem, zupełnie spersonalizowanego mojego GPT-a i asystenci. Czy możecie to wyjaśnić, o co chodzi?
GPT-y to... Trochę rozmawialiśmy o nich w kontekście marketplace'u. Możliwość budowania własnego rodzaju chatbotów. No, jaki koniec każdy widzi. Nietechniczne osoby będą mogły budować własne postacie, własnych właśnie wirtualnych asystentów, którzy będą pomagać w różnych zadaniach i posiłkować się wiedzą w dużej ilości. Jeśli chodzi o asystentów, ja też jeszcze zapoznaję się dokładnie z API. Z tego co rozumiem, to jest bardziej techniczna rzecz, która jest bardzo pomocna dla deweloperów, czyli jeśli chodzi o oszczędności. Wcześniej to wyglądało w ten sposób, że jeśli konwersacja wydłużała się, to potencjalnie koszt tej konwersacji rósł też bardzo mocno, bo tak naprawdę system musiał za każdym razem od zera obliczać te odpowiedzi, a teraz ma możliwość trzymania wątku i nie musimy płacić za każdym razem za całą historię konwersacji. To jest techniczny improvement, który bardzo dużo zmienia, jeśli chodzi o koszt działania systemu i prędkość działania systemu.
I wygodę.
I wygodę.
Tak, bo wszyscy próbowali rozwiązać problem pamięci przez API, że sumaryzacje, cudy niewidy i tak dalej, a tutaj jest praktycznie do naszych rąk oddawane narzędzie. To jest, macie, to działa, korzystajcie. Nie musicie już się doktoryzować w tym temacie, pisać własnych rozwiązań, po prostu ucięli to. Ta pamięć, którą zawsze my staraliśmy się rozwiązać jako devowie, tworząc jakieś esy, floresy, systemy sumaryzacji, paczkujące to wszystko, no to było trudne. A w tym momencie OpenAI przychodzi i mówi, macie rozwiązanie, po prostu ma pamięć, o której nie musicie myśleć i nie musicie za nią płacić dodatkowo. Natomiast oni to potraktowali jako rzecz troszeczkę drugorzędną, jeżeli chodzi o asystentów, jeżeli chodzi o API i asystentów, natomiast wyraźnie podkreślili dostęp do code interpretera i tej funkcji nowej, retrieval, która została dodana w ramach tego asystenta API, nie? Tomek?
Można, tak. Jeszcze się nie miałem okazji pobawić retrievalem, jestem bardzo ciekaw tego. jak to działa. Ja tak trochę może podsumowując tę konferencję w inny sposób bym powiedział. Po announcementie GPT-4 i dostępie do API to pół roku temu, wszyscy zabrali się za rozwiązywanie praktycznie identycznych problemów. Każdy na trochę inny sposób, ale ostatnie pół roku budowaliśmy pewne rozwiązania, tak jakby rodzenie sobie z ograniczonym kontekstem, z długością. Tak, optymalizacja kosztu wynikająca czy z rozmowy, czy po prostu z innych elementów. Dostęp do danych, który każdy musiał implementować samodzielnie i to nigdy nie było aż tak dobre. I to były jakieś takie przeszkody, z którymi się zmagaliśmy, dużo systemów powstało, pracowaliśmy nad tym wszyscy, bo prawie każdy system tego wymagał. Ten announcement to było, OpenAI pokazało, patrzcie, walczyliście z tym, wszyscy zmagaliście się. My to zaimplementowaliśmy wewnętrznie, dzięki temu, że mamy większe trochę możliwości, mamy dostęp do modelu i te problemy, które rozwiązywaliście przez pół roku, rozwiązaliśmy za was, rozwiązaliśmy lepiej, sprawniej, szybciej, taniej. I teraz już nie musicie się bawić w te rzeczy, możecie zacząć budować systemy, które chcieliście zbudować.
I 100 startupów, które starało się rozwiązać te problemy, właśnie w tej chwili poszło do piachu. To jest inna kwestia.
No właśnie chciałem o to zaadresować tego słonia w pokoju, bo tak, pojawił się, uwaga, text to speech, znaczy on już był, ale teraz jest
do tego szybki.
Przygotowane API, więc...
Jest niewiarygodnie szybki.
No.
To jest ta rzecz.
Mhm. Kto pójdzie do piachu?
Nie, chcesz powiedzieć Eleven Labs, że Matt jest ugotowany. Nie, powiem szczerze, korzystałem, porównywałem, bo bardzo mocno siedzę jako użytkownik, taki devowy użytkownik w Eleven Labsach i dużo robiłem już z dźwiękiem. Artur, jak wiesz, jeżeli chodzi o zabawę z syntezą i użycie AI do tego i poćwiczyłem sobie to, co nam dało do dyspozycji OpenAI. Powiem tak, to jest bardzo dobra, poprawna usługa. Natomiast nadal Eleven Labs jest nie do pobicia i to jest inna kategoria wagowa zupełnie.
Wydaje się, że OpenAI to zaimplementował, bo musiał, bo to jest ważny element systemu, ale to nie będzie pewnie ich priorytet, żeby dorównać Eleven Labsom. To musiało być zaimplementowane, bo wiele możliwości było ociętych, jeśli nie było łatwej możliwości robienia text-to-speech. Ale jak wspomniałeś, Artur, o text-to-speech, to od razu pomyślałem speech-to-text. I to jest rzecz, która na mnie zrobiła wrażenie, jeszcze nie miałem okazji się pobawić. I o ile to rozpoznawanie słowa mówionego było już wybitne wcześniej, to zawsze było problemem, tak Whisper, to zawsze problemem było to opóźnienie, które utrudniało sprawną interakcję z systemem, bo to nigdy nie przypominało dialogu. To było coś mówimy, czekamy, czekamy, czekamy. Max zresztą wie, bo optymalizował te prędkości. Tak? A to co widziałem na demie, jeszcze nie bawiłem się tym na żywo, to było praktycznie instant przerobienie słowa mówionego wpisane.
I to daje tak jest, w nocy to próbowałem. W nocy to próbowałem, Tomek, i powiem ci szczerze, że jest bardzo dobrze. I teraz zasadniczo, bo ilość tych problemów związanych z szybkością, główna bariera przed tym, żeby stworzyć prawdziwego bota, z którym da się normalnie pogadać, taki naturalny dialog, to był zawsze czas. My jesteśmy przyzwyczajeni, że jak kończymy swoją wypowiedź, w czasie nieprzekraczającym jednej sekundy druga strona podchwytuje temat, widząc naturalne zakończenie wypowiedzi z naszej strony i daje odpowiedź i tak dalej. No chyba też, że tak sobie przerywamy jak my, na przykład Tomek, nie? Wchodząc w zdanie. Ale zasadniczo taka jest naturalna logika rzeczy i tego oczekujemy od naszego rozmówcy. Nawet kiedy jesteśmy świadomi, że jest to AI, to mimo wszystko nasza podświadomość będzie narzucała, że chcielibyśmy tej naturalności, gdzie jest ten naturalny ping-pong, który jest szybki. I teraz tak, Eleven Labs bardzo dużo zrobiło, tam można uruchomić wersję sobie przez API, która jest optymalizowana do tego, żeby szybciej dostarczać. Niedawno dodali streaming, to są bardzo fajne funkcje, które naprawdę gwałtownie przyspieszają. Więc oni także widzą, że ta obecność ich głosów, Eleven Labsów, głosów w produktach, które są oparte na real-time'owej komunikacji, jest niesamowicie istotna i kluczowa. OpenAI robi dokładnie to samo, pokazując, bo ich model na przykład do generowania głosu jest w dwóch wersjach. High quality i real time. Więc masz do wyboru, albo robisz super jakość, albo naprawdę robisz bota, który musi szybko odpowiadać, żeby było jak najbardziej naturalnie. Whisper V3, wbrew pozorom, nie jest dużo szybszy od Whispera V2 uruchomionego natywnie na Azure. Natomiast z tego, co już zdążyłem sobie troszeczkę na gitach poczytać, co tam ludzie od razu zaczęli badać, ma dużo lepszą tendencję automatycznego dostosowywania się do zmian języka mówionego i lepiej przyjmuje języki obce. No a pamiętajmy, że fundamentalnym językiem jest w tym przypadku język angielski i polski, który bardzo dobrze robi Whisper V2. W przypadku V3 można się spodziewać, że będzie jeszcze dużo lepszy.
Tak, jeśli mówimy o tej prędkości, testy UX-owe już kilka lat temu nie dotyczące głosu, ale dotyczące klikalności na stronach, ogólnie w software'ze, pokazały, że jest pewna granica, poniżej której człowiek ma wrażenie, że rzeczy dzieją się instant, bez opóźnienia. I ta granica, nie pamiętam ile wynosi, czy to jest 100 milisekund, czy 150, czy 200, mały okres czasu. Jeśli się przekroczy tą granicę trochę, to już użytkownik nie może sprawnie pracować z systemem. I ta granica jest bardzo, bardzo ważna.
Aha. W przypadku dialogu oczekujesz, że w czasie 800 milisekund, czyli 0,8 sekundy, druga strona podchwyci twój temat i zacznie odpowiedź. Ale zacznie odpowiedź, co oznacza przy takich botach, to jest naprawdę kawał roboty, bo najpierw trzeba przerobić tego klienta, który gada do naszego AI-a, trzeba przerobić jego głos na formę tekstową, wsadzić to do jakiegoś GPT-a czy jakiegoś LLM-a, który to będzie przetwarzać, wygenerować odpowiedź, tę odpowiedź wsadzić dalej do jakiegoś systemu syntezy. Ten system syntezy, jak to wygeneruje, to nie może wygenerować nam całej odpowiedzi i my zaczniemy odtwarzać od początku, tylko najlepiej, żeby generował ją w chunkach, które będą w jakiś sposób tam streamowane do nas, żebyśmy mogli zacząć odtwarzać, zanim skończy to generować. To jest wbrew pozorom naprawdę ciekawe zagadnienie i nie jest to proste. Siedzę w tym od dłuższego czasu i jest to święty graal, tak? Bo wszyscy, którzy chcą stworzyć lifelike awatara, a bardzo dużo usług będzie wymagało stworzenie właśnie tego typu wirtualnej persony, która będzie naprzeciw nas. Niestety cała imersja i czar pryska w momencie, kiedy to 800 milisekund jest przekroczone w górę.
I teraz to, co widziałem na konferencji, to jedna z rzeczy, które zrobiły na mnie wrażenie, to ten fragment, jak chyba sam Altman rozmawiał z botem, ten czas odpowiedzi był, wydaje mi się, już zbliżał się do tych 800 milisekund, jeśli nie przekraczał tego. A to jest
tak, znacząca, było bardzo.
To jest ta znacząca rzecz, że być może tutaj jest przekroczony ten moment, będziemy mieć już tak z automatu tej płynności, czyli będzie można rozmawiać z botem i będzie się miało wrażenie, że on faktycznie odpowiada tak, jakby człowiek odpowiadał, jeśli chodzi o tą prędkość odpowiedzi udzielania. I to jest ciekawa rzecz. A ja chciałem wrócić jeszcze do drugiego tematu, który Max zaczął, czyli ten krzyk umierających startupów, bo to jest temat, który bardzo często się pojawia w kontekście dyskusji o obawach biznesu, tudzież startupów. Jak w ogóle można egzystować w tym środowisku, gdzie co chwila OpenAI wypuszcza coś nowego i gdzie tutaj jest wartość firmy? I to też wydaje się, że warto mieć świadomość, gdzie leży siła startupów. I o ile znowu OpenAI wypuściło dużo ciekawych rzeczy, to tak naprawdę wydaje się, że w startupach znaczące jest integracja, dostęp do użytkowników, dostęp do klientów i to jest coś, czego OpenAI raczej nie będzie tykać, bo to jest zbyt szeroki temat i tutaj jest to prawdziwe miejsce. I o ile Anthropic, można powiedzieć, będzie mieć problem biznesowy, to wiele innych projektów dla nich jest dzień jak codzień. Właśnie zyskały narzędzie do jakby lepszą wkładkę do tego całego, do tej otoczki, którą i tak budowały. I taką ja mam teorię, więc nie martwiłbym. Wydaje mi się, że 90% startupów pewnie, które powstawały ostatni czas, jednak nie będzie mieć problemu. Raczej się cieszy na te announcementy, a nie...
Oj, nie zgodzę się.
Aha, no
jest niezliczona ilość wraperów GPT, które generalnie rzecz biorąc minimalnie popychają GPT-a w jakąś stronę. Inaczej, jest system, ten parametr, który masz w API, który narzucasz praktycznie rzecz biorąc GPT-owi, żeby on był jakąś personą, coś tam robił i tak dalej. Taki bardzo prosty personality embedding, tak? Czyli jesteś programistą, masz mi pomagać, albo nie wiem, jesteś śmiesznym klaunem, masz ośmieszać moje dzieci, etc., etc. Były startupy, właściwie są nadal, ale to się za chwilę może skończyć, które oparły swoje jesteństwo na tym, żeby... Dają ci tylko możliwość ingerencji w API, żebyś mógł sobie w ładnym okienku wpisać, co tam ma być. Dokładnie to samo, co masz w Playgroundzie OpenAI, żeby nie było. Możesz zrobić dokładnie to samo już w tej chwili. A już jak korzystasz z API i robisz własną aplikację, to już znasz to od zarania dziejów, tak? Bo to jest podstawa. I tu jest zderzenie dwóch rzeczywistości. Biznes, który dostaje, załóżmy, około 20 milionów dolarów, bo taki case'ik był i opiera się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu tej jednego feature'a, którego OpenAI nie wypchnęło na masy. On jest troszeczkę bardziej schowany, tak? Właśnie przestał być schowany. Właśnie jest na wyciągnięcie ręki, bo w ramach asystentów i tych chatbotów, których można generować, to jest praktycznie rzecz biorąc, tam jest ta cała funkcjonalność i dwa razy więcej. Więc ten podmiot, który zbudował swoją legendę, że wow, nasze GPT są najlepsze pod słońcem, okazuje się być pusty w środku.
To w jaką stronę byście na przykład sugerowali, albo gdzie widzicie taką obecnie możliwość, takie Eldorado dla kogoś, kto by chciał wziąć narzędzia, które mi dysponuje obecnie, czy udostępnia OpenAI i co można z nimi zrobić? Pójść w rozwiązywanie problemów gdzie, w jakich branżach?
Łatwych. Łatwiej chyba powiedzieć, w jakich branżach nie.
Okay.
To zaczynaj, Max.
Myślę i nie mogę jeszcze żadnej znaleźć.
Wydaje mi się, że to, co w czym startupy były dobre technologicznie, software'owe ostatnimi czasy, czyli UX, budowanie stron internetowych, budowanie aplikacji, to dalej ma wartość i ma wartość taką samą, jak miało rok temu, czy miało 2 lata temu. Czyli jeśli po prostu mamy nową technologię, która może być pod spodem tej strony internetowej, którą budujemy, która umożliwia budowanie nowego rodzaju strony internetowej, ale być czy nie być tej strony, to będzie jakość UX-a, jakość marketingu, jakość promocji. Jakby to powiedzieć, tak mówiąc, jeśli chciałbym zrobić klon Reddita albo Facebooka, problemem nie jest to, że technologia, tak? Ja mogę to zrobić 2 popołudnie, tak? Ja mogłem to zrobić rok temu tak samo. Problemem jest to, że zbudowanie dobrego interfejsu, pozyskanie użytkowników, pozyskanie masy krytycznej systemu, to był problem, tak? I to jest problem, który musiałbym rozwiązać i dlatego nie zbuduję drugiego Reddita, który miałby taką popularność. I myślę, że to jest to samo, teraz ma znowu miejsce, tak? Czyli technologia nie jest tym selling pointem, czyli to nie chodzi o to, że ja zrobię lepsze AI, czyli lepsze z tyłu na backendzie, lepsze modele fine tuningu porobię, tylko znowu pozyskanie użytkowników, klientów i zbudowanie strony, z której ludzie chcą korzystać i która spełnia pewne potrzeby.
Rozwiązanie ich problemów, dostarczenie im usługi czy też produktu, którego naprawdę oczekują i będzie mieć z ich punktu widzenia wartość. Bo sama technologia z ich punktu widzenia jest bezwartościowa w momencie, kiedy nie rozwiązuje ich problemów, jeżeli nie powoduje, że ich życie jest łatwiejsze, prostsze, tańsze, tak?
Tak i o dziwo dużo jest, mówimy o tym naszym zachwycie. To, co się dzieje ostatni rok, jest absolutnie rewolucyjne, a widzieliśmy masę, bardzo dużo ciekawych dem, które jakby ktoś mnie spytał 3 lata temu, to bym powiedział, że są niemożliwe do zbudowania, a teraz to się robi w 1 popołudnie. Ale bardzo mało zobaczyliśmy faktycznie sprawnie działających SaaS-ów, produktów, które nadają się na produkcję. Mało, nie znaczy, że żadnych, ale stosunkowo mało, póki co widzieliśmy faktycznych wdrożeń, takich dostępnych publicznie, bo wierzę w to, że z tego, co słyszałem, już korporacje dosyć dużo ciekawych rzeczy pobudowały wewnętrznie, faktycznie sprawnie działających, ale jeśli mówimy o SaaS-ach i właśnie takich startupach wyglądających jak strona internetowa, to tego póki co dosyć mało było, jeśli chodzi o faktycznie działające produkty. Max, możesz mnie poprawić, jeśli się mylę, albo Artur też może coś widziałeś, ale ja nie mam żadnego produktu na dzień dzisiejszy, z którego bym korzystał, który faktycznie wykorzystywałby ChatGPT poza samym ChatGPT.
No to jest trochę otworzyłeś moje oczy na to, ale rzeczywiście muszę się zgodzić. Takich dużych hiciorów.
Tak, i tutaj bym powiedział, że teoria, którą miałbym, jest taka, że tak było, dlatego, bo wszyscy tyle czasu poświęcili na rozwiązywanie tych problemów, które właśnie na tej konferencji OpenAI pokazało, że rozwiązało za nas, że nie mogli dojść jeszcze do elementu budowania tego interfejsu, bo po prostu walczyli z tymi, czy z kontekstem, czy...
Czyli teraz przyspieszę.
Czyli teraz przyspieszę, bo teraz w końcu możemy z automatu zbudować rzeczy, które wcześniej po prostu inżynierowie walczyli, ale to nigdy nie działało tak dobrze. Łatwiej będzie budować production ready system. Mhm.
Tomek, Artur, ja wam się przyznam, że piszę countdown na taki jeden projekt, który generalnie jego połowa problemów związanych z tym projektem była związana z tym, co właśnie mam w tej chwili już od 2 dni rozwiązane.
Ja też mam taki swój mały open source'owy projekcik i właśnie wywaliłem chyba z niego połowę kodu, który wcześniej służył do rozwiązywania właśnie problemów, których już nie mam. I tak. Mogę wdrożyć funkcje, których mi wcześniej też nie brakowało możliwości zbudowania.
Czyli trochę przykro, ale trochę fajnie, tak?
Tak, ja się cieszę też, może nie rzucając konkretnych nazw, ale znamy projekty, które robiły własnych asystentów albo robią własnych asystentów i ja myślę, że to są projekty, które nie są zasmucone tą konferencją, tylko właśnie w końcu teraz mogą to robić łatwiej.
Oj tak.
A co sądzicie, bo to jest dla mnie z punktu widzenia biznesowego była niesamowita petarda, czyli coś, co OpenAI, Sam Altman nazwał Copyright Shield. Czyli w teorii oni obiecują, że jakakolwiek usługa, produkt oparty o ich API, wersję płatną, biznesową, no jest chroniony. Oni są w stanie gdyby przejąć wszelkie pozy.
Zapłacą za prawników.
Tak, tak. Wow.
Totalnie, to jeśli ci umknęło, Max, to...
Nie, jestem świadom tego.
To zabija przede wszystkim wszystkich troli. To jest numer 1. Teraz, jak rozmawialiśmy, ja i Max rozmawialiśmy, konsultowaliśmy korporacje. 2 główne obawy, które korporacje mają, przy czym akurat korporacje prawne, aspekty właśnie ten Copyright Shield trochę mniej im daje, bo i tak mają pieniądze na tych prawników, ale jakby sam ładnie to wygląda, więc pod tym względem łatwiej będzie przepchnąć. Ale w każdym razie dwa problemy, które korporacje wymieniały, czemu nie wdrażały? Absolutnie, one były absurdalne wtedy i nadal są absurdalne, ale ciężko się to było z tym przebić. To były pierwsze właśnie aspekty prawne i tutaj ten Copyright Shield ładnie działa, a drugi element, tutaj po prostu sam announcement, widać, że OpenAI po prostu zaczyna jaśniej to komunikować. To jest ta obawa, że dane będą wykorzystane do trenowania dalej modeli. Obawa, która jest bezzasadna, bo OpenAI już mówi od pół roku, że nie wykorzystuje tych danych wykorzystywanych przez API do trenowania modeli, ale dalej dosłownie, nie wiem, 3 tygodnie temu prowadziłem szkolenie dla znaczącej międzynarodowej korporacji i prawnicy byli u nich przekonani, że nie wolno, nie możemy tego dotykać, bo nasze dane będą wykorzystane. Tak musiałem uświadamiać tą korporację, że nie, to nie jest prawda. Ci prawnicy zrobili bardzo słabą robotę, jeśli twierdzą coś takiego. I widać, że OpenAI słucha tych problemów i czasami to jest kwestia komunikacji bardziej niż czegokolwiek innego. Tak? I widać fakt, że tam był slajd, w którym przypomnieli, że hej, nie wykorzystujemy na jednym slajdzie, który teraz można wrzucić ze zdjęciem sama Altmana, który jest przed tym slajdem, rozwiązuje nam bardzo dużo tłumaczenia tym korporacjom, że hej, jakby to ci prawnicy nie mają racji. Tak? Copyright Shield pewnie będzie mieć większe znaczenie dla małych podmiotów, które mogły być zajechane.
Niekoniecznie. Tomek, bo to jest taki bold statement. Oni po prostu pokazują, słuchajcie. Jesteśmy świadomi, tak, że jesteśmy nie jakąś tam firmką, która robi rozwiązanie dla piratów siedzących w swoich garażach, tylko to jest usługa dla firm, to jest usługa dla ludzi. Wiemy o tym, że jesteśmy w konkretnych środowiskach prawnych, tak? Będziemy chcieli być kompatybilni z AI Actem w Europie. Widzimy, co się dzieje na terenie Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o też próby jakiejś tam regulacji. Chcemy być tego częścią. To jest takie po prostu stwierdzenie, słuchajcie, tak, oczywiście chronimy was, etc., ale to jest, nie odsuwamy tego na bok. Mamy świadomość, że AI, żeby mogło być w 2024, 2025, 2026 w przyszłości gdzieś tam wykorzystywane, ono musi zbudować to zaufanie społeczne i zbudować ten pomost z tymi dużymi podmiotami, które naprawdę się boją. I Tomek, dokładnie to, co powiedziałeś, jest gigantyczny problem z edukacją, jeżeli chodzi o te większe podmioty. Tam jest bardzo źle.
Więc ten Copyright Shield, podsumowując, on ma faktycznie wymierne znaczenie dla niezależnych deweloperów, dla startupów, które mogłyby być zajechane pozwami potencjalnie, tak, dla tłumaczenia przez startupy inwestorom tego. Z punktu widzenia korporacji, jak mówimy o spółkach S&P 500 i WIG20, to nie zmieniają aż tak dużo, tak, bo budżety mają na prawników tak trzeba, chociaż najwyraźniej nie mają dość kompetentnych prawników i tutaj OpenAI-owy background się przyda. Tak, ale przede wszystkim to jest komunikat, tak, że stoimy za tym i wesprzemy was naszymi kompetentnymi prawnikami, którzy po prostu będą full time się zajmować tym, żeby walczyć w kontekście, walczyć z nieuzasadnionymi pozwami. I tutaj komunikacyjnie to ma bardzo duże znaczenie.
Ale to nie jest pierwsza, OpenAI nie jest pierwsze, dlatego że o ile dobrze pamiętam, Adobe zrobiło dokładnie to samo, jeżeli chodzi o te funkcje domalowywania w Photoshopie. Artur, to chyba coś na ten temat słyszałeś, nie? Tak mi się wydaje.
Znaczy, jest teraz taki trend, że parę dużych spółek, no wiecie sami, że problem obecnie, który się rozlewa głównie w środowiskach twórczych, polega na tym, że w sumie 50-50 ludzie podzielili się. Jedni twierdzą, że generatywna sztuczna inteligencja to jest największe zło i no po prostu szatan, dlatego że bazuje na kradzieży praw i po prostu własności intelektualnej. Drudzy twierdzą, ja się zaliczam do tej drugiej kategorii, że no to jest bazowanie na wypracowanej wiedzy nas wszystkich. Oczywiście uwzględniajmy prawa autorskie, ale nie dajmy się zwariować. Nie może być tak, że możemy copyrightować sobie dzieła na przykład malarzy holenderskich, flamandzkich, bo nagle się okaże, że w sumie copyrightem jest cała kultura, czy trzeba będzie opatentować całą kulturę, co doprowadzi do paranoi takiej, że nic już nie będzie mogło powstać, bo wszystko będzie miało swój numerek patentowy. Natomiast jest trend taki, żeby zacząć właśnie przejmować na siebie i to próbuje też robić, to twierdzi nie Microsoft, tylko bardziej już Meta, wypuszczając Llama 2, oni właśnie też powiedzieli bardzo jasno, chcemy was mieć tutaj u siebie na platformie, ale dajemy wam pewność, że jakakolwiek zgłoszenie, jakikolwiek problem natury prawnej, my bierzemy do siebie na klatę i będziemy go rozwiązywali. Więc myślę, że to jest coś, co będzie łagodziło ból.
A ja zanurkowałem trochę głębiej, Artur, w temat i powiem ci szczerze, że Meta bardzo fajnie, buńczucznie rzuca duże obietnice, ale jak się patrzy na szczegóły oferty, tak to nazwijmy, to już nie jest tak różowo. Niekoniecznie będziesz objęty ochroną w momencie, kiedy będziesz fine-tuningować system do swoich potrzeb. I to w zasadzie Llama 2 jest głównie do tego, żeby była fine-tuningowana. Z ich takiego podstawowego modelu nie będziesz korzystać. Jeżeli miałbyś korzystać, to prawdopodobnie GPT jest rozwiązaniem dla ciebie z OpenAI-a. Więc to...
Wydaje mi się, że te że prowadziliśmy razem z Maxem kilka szkoleń, ja też indywidualnie, Max też indywidualnie prowadził różnego rodzaju warsztaty i zawsze się pojawiła osoba na sali, która krzyknie bez większego zastanowienia, a prawa autorskie, o! I potem trzeba odpowiadać bardzo długo, po czym ta osoba i tak się nigdy nie jest przekonana i mówiła, ale prawa autorskie i w ogóle. Tak? I dyskusja jest absolutnie, absolutnie smutna, bez sensu i strasznie mnie irytuje. To, co mnie cieszy w tych announcementach, i nieważne, dla mnie są na dzień dzisiejszy szczegóły, to czy szczegóły mają znaczenie koniec końców, ale że przy tych wszystkich rozmowach, które znowu by się odbywały, jak znowu się trafi ktoś taki, to będę mieć przygotowany slajd, który pokaże Copyright Shield. Teraz powiedz mi, co ci się konkretnie nie podoba w tym Copyright Shieldzie i to zmusi te osoby, żeby wypowiadały się już w szczegółach, że ucina zupełnie temat tych wszystkich malkontentów, którzy mówią tylko oj, prawa autorskie, tylko co konkretnie, tak? Co masz właśnie, które kruczki ci się nie podobają w tym, co oferuje Llama i Meta, co ci się nie podoba w Copyright Shieldzie i mam wrażenie, że to wytnie tych wszystkich malkontentów, którzy tylko rzucają jedno słowo copyright, a sprowadzi ten temat do faktycznej dyskusji.
Ale Tomek, wiesz, co jest w tym wszystkim śmieszne? My we dwójkę jesteśmy w stanie wskazać palcem konkretnie, gdzie te copyrightowe kwestie zostały potraktowane katastrofalnie źle, jak w przypadku Stable Diffusion, Stability AI i modeli Stable Diffusion ze starych czasów i tak dalej. Osoby, które rzucają prawa autorskie na tego typu spotkaniach, czy tam szkoleniach, czy konsultingach, mają przykłady anegdotyczne, nieoparte na rzeczywistych. To my możemy, a my jesteśmy tymi raczej liberałami, którzy dążą do tego, żeby na zdroworozsądkowych warunkach, z uszanowaniem własności intelektualnej i praw do tego osób, które powinny mieć do swojej twórczości, możliwości opt-outowania się jako twórca, jako artysta, żebym nie był dawcą mięsa dla tych AI-ów, które mają się uczyć na mnie. Super, stwórzmy jak najlepsze środowisko. No nigdy nie będzie idealne. Ważne jest to, że chcemy iść w tą stronę. To jest najważniejsze, jest zrobić pierwszy krok, a OpenAI to właśnie robi, tak?
Też tak trochę się chwaląc nasze warsztaty, które wspólnie robimy, wspomnę, że wydaje się, że wszystko zmierza w tym kierunku, który przewidywaliśmy poniekąd na naszych warsztatach pół roku temu, gdzie trochę było dyskusji na temat praw autorskich i też to podejście na zasadzie można trenować model mniej więcej na czymkolwiek, co popadnie, no chyba, że będzie opt-out, ale generowanie obrazu z nazwiskiem kolejnego twórcy, konkretnego twórcy, który jest żyjący, to już będzie prawdopodobnie, może być off-limits, chyba że ten twórca wyraził zgodę. I wygląda na to, że być może to będzie faktycznie taki konsensus prawny, tak, że te modele będą ćwiczone na Bóg wie czym, ale nie będzie można powiedzieć, wygeneruj mi obraz wzorowany na tym, albo zdjęcie wzorowane na tym konkretnym żyjącym fotografie.
Ale
i to będziesz chyba idzie musiał... w tym kierunku, nie?
Będziesz musiał pokazywać, na czym wyszkoliłeś model.
A to swoją drogą, tak.
Tak. I powiem ci szczerze, że jeżeli będziesz pokazywać, bo to będą, ludzie sobie nie zdają sprawy, jak gigantyczne korpusy treści to są, jak ogromne ilości obrazów są potrzebne do tego, żeby wytrenować model klipowy, taki jak napędza na przykład Stable Diffusion, jak dużo tekstu trzeba wsadzić do środka takiej maszynki uczącej GPT-a. To nie jest lista na zasadzie, że poszliśmy do biblioteki, wzięliśmy wszystkie książki. To jest kropla w porównaniu do tego, ile do środka weszło tej treści. Więc ludzie, którzy uważają, że będą w stanie łapać za rękę, no były przypadki, no bardzo konkretne, tak? Greg Rutkowski, który był najczęściej używanym fragmentem prompta do Stable Diffusion, był totalnie wszechobecny i totalnie nadużywany, bo ma fantastyczną kreskę, ma fajny styl i rzeczywiście Stable Diffusion imitowało jego styl bardzo skutecznie. Nie tylko zresztą Stable Diffusion, to było w wielu różnych innych miejscach. Do tego stopnia, że na jego opt-out system dosłownie parsuje i szuka konkretnych fragmentów stringa, żeby wyciąć tego Rutkowskiego ze środka i teraz coraz więcej autorów jest wycinanych w bardzo podobny sposób, tak?
A co powiecie na kwestię, czy to jest według was ważny temat związany z tym, że OpenAI też potwierdził, że cut-off date, czyli ta cezura związana z odcięciem danych została przesunięta na kwiecień tego roku i obiecali, że będą aktualizowali dalej swój model. Czy to ma tak naprawdę duże znaczenie w momencie, kiedy mamy możliwość już podłączenia się do zewnętrznych serwisów internetowych i przeszukiwania na bieżąco całej masy dokumentów?
Wydaje mi się, że tak jak mówisz, Artur, to nie ma aż tak dużego znaczenia przy long term albo przy dużych projektach. To ma znaczenie dla przeciętnego Kowalskiego, w cudzysłowie, który korzysta z czata, że będzie mieć świeższą wiedzę, świeższe wydarzenia, na temat których będzie można rozmawiać. Tak, to nie ma chyba aż tak dużego znaczenia. Wydaje mi się, że mam jakiś jeden case, ale Max chyba ma coś do zadania.
Ja się po prostu z tego śmieję, że gdyby nie było tych wszystkich pozostałych newsów, czyli ten okno kontekstu 128K, GPT-4, tam szkolenie, tam Whisper V3, Vision, Dali 3, sam ten jeden news, że zaktualizowali do kwietnia bieżącego roku, byłby wystarczający, żeby oni zrobili tą imprezę.
Tak, to też
A prawda. W tej chwili wydaje się być najmniej istotnym w porównaniu do tego wszystkiego, co pokazali, bo były tam tak grube i duże newsy, że aż nie znajduję w sobie miejsca, żeby cieszyć się faktem, że fajnie, dodali nam tą aktualizację, że jesteśmy już do kwietnia i że będą aktualizować. No fajnie, ale to blednie w porównaniu do całej reszty. No.
Jest jeden ciekawy case tego, gdzie faktycznie bardzo mocno dla mnie przynajmniej się przydaje to, że ten cut-off date był przesunięty, tak? Znowu, jeśli chodzi o najświeższe informacje, to po pierwsze i tak dalej, to jest kilka miesięcy jakby wiedzy, której nie ma ten model, czyli nie spytam o najświeższe newsy, ale to, gdzie to się przydaje faktycznie, to kiedy rozmawiam na temat dziedzin, które się względnie szybko zmieniają. No oczywiście AI jest tutaj na najlepszym przykładem. I z czatem nie szło porozmawiać na temat tego, nie wiem, prompt injection. Tutaj wiem, że osoby nietechniczne trochę słuchają tego, więc może nie będę wnikać w to, czym jest prompt injection, ale nie szło porozmawiać na temat prompt injection z czatem GPT. Nie mogę mu powiedzieć, hej, czy to jest prompt injection, czy nie, bo on nie wiedział, nie znał tej frazy, bo ona się pojawiła 7 miesięcy temu, tak grubiej. I on nie rozumiał tego. I wielu innych rzeczy wokół tej dziedziny on nie rozumiał i nie szło porozmawiać, trzeba było mu tłumaczyć, co to jest konkretnie. Teraz ten model, dzięki temu, że to cut-off date było przesunięte, jest w stanie rozmawiać, już ma tą bazę zrozumienia różnych tematów, bardziej zaktualizowaną. Nie wiem, które są inne tematy, na pewno regulacje klimatyczne, to jest też taki case, w którym bardzo dużo się zmienia taksonomii, pojawiają się nowe słowa, pojawiają się nowe idee, też to jakby można sprawniej rozmawiać z modelem, bo on rozumie, tak? Wszelkiego rodzaju regulacje, tak? Jakby wokół AI i jeszcze innych tematów, tam się zmienia taksonomia i tam to przesunięcie cut-off date bardzo pomaga, usprawni pracę i rozmawianie z systemem.
Ale Tomek, odbije piłeczkę w drugą stronę, bo to jest troszeczkę tak, że owszem, on ma te informacje i jakoś tam pomaga, bo ma po prostu w środku, tak? Nie musisz kombinować nad promptem, żeby mu wsadzić informacje, żeby mógł ci o nich opowiedzieć. Super. Natomiast przypomnę tylko naszym słuchaczom, albo ewentualnie poinformuję, jak działały dotychczas vector embeddings, czyli embeddingi wektorowe, czyli takie osadzanie wektorowe. My dodawaliśmy z jakiejś tam chmury informacji, którą mieliśmy gdzieś tam obok trzymaną w postaci chmury wektorowej, wsadzaliśmy mu jako kontekst jako fragment naszej wypowiedzi, takiej ukrytej w środku tak jakby do naszego zapytania, kontekst, żeby on wiedział, w jaki sposób ma nam odpowiedzieć na pytanie. Czyli poniekąd LLM, który stara się nam odpowiedzieć, taki GPT, który stara nam się odpowiedzieć na pytanie, my mu z drugiego systemu będącego obok dorabialiśmy odpowiedź. Tak jakby wsadzaliśmy mu, żeby on to przetworzył i nam odpowiedział własnymi słowami. Jak się patrzy z perspektywy czasu, straszna głupota, tak? To jest takie naprawdę brzydkie narzędzie do tego. Spodziewam się co do jednej rzeczy, że problem tych embeddingów wektorowych oraz problem cut-offu wiedzy bardzo szybko zostanie zmarginalizowany przez tego retrievala, który dostaliśmy do dyspozycji, bo wstępne nawet zapoznanie się z dokumentacją API i wstępna zabawa w tej chwili akurat tam na moim koncie mogę już się bawić większością z tych funkcji nowych, pokazuje, że jest to prawdopodobnie ostateczne rozwiązanie tych problemów. Już nie trzeba będzie walczyć o to, żeby wsadzać mu jakieś dodatkowe pakiety wiedzy, etc. On po prostu sam będzie w stanie sobie po nie sięgnąć. Wystarczy mu je tylko położyć obok niego, tak?
Żeby przy dedykowanych rozwiązaniach, tak? To przy dedykowanych rozwiązaniach, czyli będziesz mógł zbudować bota, któremu wgrasz najświeższe dane na temat AI i będziesz w stanie rozmawiać na temat tej konkretnej niszy, tak? Jeśli chcesz rozmawiać z botem na temat regulacji prawnych w klimacie, no to znowu możesz mu wrzucić te dane. OpenAI z czasem pewnie będzie robić defaultowe takie paczki, dorzucać z najświeższą wiedzą, ale tak w ogólności podczas rozmowy z czatem, gdzie to jest świetne narzędzie do uniwersalnych rozmów na różne tematy, dalej to jeszcze chwilę ten retrieval nie będzie dostarczać dość dobrych przykładów.
Ale to jest przyszłość, dlatego że to nie musi być jeden, to już nie jest jeden embedding wektorowy, który musi przygotować z konkretną wiedzą. To może być szereg różnych, tak jak na przykład ja często korzystam z czatu GPT z Browse with Bing, tak, żeby on sobie mógł wyjść w internet i doczytać w razie czego na jakiś temat. Robi to naprawdę fajnie. To jest taki dla mnie elementarnie podstawowy plugin, z którego praktycznie niemal non-stop korzystam. Dajemy możliwość surfowania czatowi GPT i on w stanie sobie wyjść na zewnątrz, sprawdzić jakieś fakty, jakieś informacje, wciągnąć je z powrotem i działać. Wyobraź sobie, że działa to pod maską, jest ukryte i on może sobie generalnie wyjść na zewnątrz i poszukać w przeróżnych bazach wiedzy. Zacierasz tak, tą granicę pomiędzy...
No? Oczywiście, to myślę, że się zgadzamy, że to są, obie techniki będą mieć znaczenie, będą przydatne i są przydatne w tej chwili. Tak? To kwestia też czasu. Browsing będzie zajmować chwilę, bo jednak te serwisy czasami działają szybciej, czasami wolniej. Zawsze będzie kwestia kilku sekund, żeby dociągnął informację versus taka wiedza, która jest już od razu dostępna i zrozumiała przez czata. Myślę, że też się zgadzamy pod tym względem, że oba podejścia mają swoje miejsce i będą wykorzystywane w praktyce. To, co jest jeszcze ciekawego, taka luźna myśl, znowu zgadywanie tego, co OpenAI ma w planach swoich. Jeśli oni pójdą w stronę coraz częstszego aktualizowania modelu, albo jeśli już w tej chwili idą, to być może oni mają techniki, które umożliwiają im wkrótce aktualizowanie tego modelu raz na miesiąc. Jeśli oni mówią, że do kwietnia zwiększyli ten cut-off date, to znaczy, że oni nie trenowali modelu GPT od zera, tak? Tylko dopracowują wewnętrznie techniki tego, żeby ten cut-off przesuwać coraz szybciej i coraz sprawniej. Tak, to był fine-tuning prawdopodobnie, tak. I z takich innych ciekawych case'ów, na które wpadłem, gdzie właśnie się odbiłem trochę od brak tego cut-off date, to było na przykład znajomość najświeższych startupów. Tak jakby nie można było porozmawiać z czatem GPT na temat Anthropica, albo jakbym spytał, jakie są systemy, no to okej, może sobie pobrowsować, ale to mu zajmie chwilę i może nie znajdzie wszystkiego. A teraz już mogę chyba rozmawiać na temat Anthropica, tudzież innych, nie wiem, bibliotek programistycznych, czy korzystać z całej masy. Jakby nie miał świadomości bardzo wielu projektów, które się działy, które świeżo powstawały. I to szczególnie przy szybko rozwijających się branżach ma znaczenie.
Powiem wam, że jednym z takich elementów, po którym rozpoznaję ludzi, którzy są, powiedzmy, że takimi, jak to ładnie nazwać, żeby nikogo nie obrazić, no niedzielnymi użytkownikami internetu, tak delikatnie mówiąc, była fala komentarzy, która brała się stąd, negatywnych, dotyczących oczywiście generatywnej sztucznej inteligencji w rozumieniu ChatGPT, że ktoś wpisywał sobie imię i nazwisko, mówił powiedz, z kim jest ta osoba i ten czat mu wypluwał informacje sprzed 2 lat, bo to powiedzmy było gdzieś tam w 2001 roku zakończone i ludzie po prostu dostawali takiego, wiecie, haha, ale głupie jest ten AI, wy tu piszecie, że on może tyle rzeczy, a on nawet nie wie, kim ja jestem, jakie mam stanowiska. Więc to się zmienia, moi drodzy. Jak teraz sobie wpiszecie swoje imię i nazwisko, to prawdopodobnie z dużą dokładnością już większą ten głupawy, w cudzysłowie, czat będzie was potrafił scharakteryzować.
Oj Artur, nie każdy ma twoje nazwisko i tyle informacji, wiesz.
Właśnie, ty chyba mówisz na swój, tak, oparcie o siebie. Ja wiem, to jest taką piszmę,
ale co, ja rozumiem, no, jeżeli ktoś nigdy nie zdobył żadnego medalu na olimpiadzie w szkole podstawowej i nie został złapany na fotoradarze, jak przekracza prędkość o 300 na godzinę, no to szansa na to, że cokolwiek o nim będzie w internecie jest właściwie zerowa, więc nie dziwię się, że tam halucynacje odchodzą na potęgę, jak ktoś każe napisać na temat, kim jest Jan Kowalski. No Jan Kowalski jest bednarzem, mieszka w Lubuskiem. No i cóż, pewnie jest jakiś Jan Kowalski, który mieszka w Lubuskiem, jest bednarzem. Natomiast pewnie o wiele więcej trafimy razy, ten czat będzie na nasz temat zmyślał. Ale ja mam na zakończenie takie pytanie właśnie, które Tomek zaczął w tą stronę iść. Pytanie
ja tylko, do was jeśli mógłbym tylko dorzucić jedną rzecz, bo to jest taka ciekawostka odnośnie osób jeszcze, to dwa słowa, bo mój case jest ciekawy. Artura domyślam się, że rozpoznaje tak z marszu. Jeśli ja spytam czata GPT o samego siebie, nie wiem, nawet najnowszy nie ma, mówi, nie wiem, kim, kto to jest, to nie jest osoba, którą mam rozpoznawalną publicznie i tak dalej. jeśli spytam ChatGPT o to, kto zrobił mój projekt, który wyprodukowałem swego czasu, open source'owy jeden, to jest w stanie podać moje imię i nazwisko. To jest taka dosyć ciekawa rzecz, że są rzeczy, które w tej bazie on albo nie wie, albo nie chce ich przekazać, bo stwierdza, to nie jest osoba publiczna, nie będę tutaj opowiadać o niej w ramach prywatności, ale mimo wszystko te osoby się tam znajdują. I to jest taka dosyć ciekawostka, jeśli chodzi o to, jak działa ten jego model.
Ej, publiczny. Właśnie potwierdziłem, masz rację. Zależy, jak zadasz pytanie. Jeżeli o osobę, to rzeczywiście nie ma takiej informacji, ale jeżeli podejdziesz od drugiej strony, od tyłu, czyli przez projekt na przykład, to już nazwisko się pojawia.
Tak, tak. Więc jak ja pytam o IWIM, mój dekompilator, elegancko opowiada, czym jest dekompilator, imię i nazwisko moje i kompletnie mnie kojarzy. Tak, nie wiem, jak to w przypadku twoim Artura, ale tak, to jest bardzo ciekawy efekt.
U mnie jest gorzej. On podaje nawet linki do artykułów, w których ja się pojawiam, ale faktycznie to jest ta różnica, że ja jestem często przywoływany w różnych miejscach, więc nawet się widzę, że podpiął się do sieci i pościągał dane. Także tak, no to jest kwestia tego po prostu, ile jest o nas informacji rozrzuconych gdzieś tam w tej piaskownicy internetu. Natomiast to, co chciałem, wrócę do mojego pytania. Co się nie pojawiło na tej konferencji, na co liczycie, albo inaczej? Jak myślicie, w którą stronę pójdą kolejne anonsmenty i co takiego, na co wyliczycie, że się pojawią w kolejnych iteracjach, czy samego czata, czy produktów OpenAI?
Ja mogę powiedzieć, jeśli Max, nie masz tak na szybko czegoś do dodania jeszcze. Znowu to jest takie, chcę, żeby się pojawiło i z drugiej strony boję się, że się pojawi, bo to jest kolejny element technologii, nad którą wszyscy pracują. I to jest głębsze rozumowanie. W tej chwili ChatGPT odpowiada, jak to się mówi, to fast and slow thinking. On działa tak jak fast thinker, czyli odpowiada w top of the head, za każdą odpowiedź udziela odpowiedzi takiej na szybko. Tak? Zazwyczaj to są trafione odpowiedzi, tak działa LLM. Tak? Ale my wiemy jakby od miesięcy, od początków czata GPT albo nawet wcześniej, że można go skłonić do tego, że on miał wewnętrzny tok rozumowania. Czyli zanim on udzieli odpowiedzi, żeby sobie przeszedł przez całą procedurę, zastanowił się nad tym, rozpisał sobie to wszystko i potem udzielił odpowiedzi, która jest dużo bardziej dokładna i dużo bardziej precyzyjna i poprawna często. Tak? I tą metodą można zmusić czata, żeby przeskoczył dużo swoich ograniczeń. To jest, podobnie jak wcześniej ten data retrieval czy walka z kontekstem, to jest kolejny element, gdzie jest dużo projektów open source'owych, które się z tym zmagają i praktycznie każdy projekt jakby musi rozwiązać gdzieś te problemy, jeśli ma udzielać dobrych odpowiedzi i rozwiązuje. Nie było ani słowa w tych announcementach na temat tego sposobu reasoningu i tego, że jakoś wspierają go. I wyobrażam sobie, że to jest kolejny etap, w którym oni mogą iść. I z drugiej strony to będzie kolejna rzecz, która bardzo zasmuci wszystkich inżynierów, którzy po prostu z pasją... Bo ja też jestem kuszony, żeby zbudować narzędzie, które to rozwiązuje i trochę się bawiłem tym. I po prostu byłbym strasznie smutny, gdyby oni to zrobili, bo zacząłby koniec zabawy i teraz trzeba szukać innego ciekawego projektu i rozwiązywać kolejne wyzwania. Więc wyobrażam sobie, że tak, że w kolejnym announcemencie oni powiedzą, tutaj mamy taki model, który jest trochę sfine-tuningowaliśmy go i on sobie wewnętrzne zrobi rozumowanie i wypluje tobie informację, odpowiedź, która jest właśnie tym slow thinking, czyli jest dużo bardziej dopracowana.
Czyli chciałbyś auto GPT, które działa?
Tak.
Z OpenAI.
Tak,
tego się
można
boisz.
Powiedzieć, auto GPT, tak, i tego się boję, tak, i chcę i się boję, tak, to tak, zdecydowanie. I myślę, że to będzie kolejny krok, bo to jest znowu ten element, cecha tych announcementów, które były, to jest też taka, że teoretycznie każdy mógł zdevelopować bardzo podobne rzeczy do tego, co wypuściło OpenAI teraz na tym announcemencie, ale to było bardzo trudne bez bezpośredniego dostępu do modeli, do tego systemu tak pod powierzchnią. Może nie super głęboko, ale trochę zabrakło takiego właśnie, nie wiem, może nie wniknięcia w głąb silnika, ale otworzenia maski tego samochodu. I OpenAI pokazało, jako że mogą otworzyć tą maskę samochodu, to zmienili dużo rzeczy, które jest nie w głębi super głęboko, ale gdzieś tam tuż pod maską. I właśnie to rozumowanie to jest kolejny element, którego oni nie tknęli teraz, a z którym wszyscy się zmagamy i wiemy, że OpenAI może to zrobić dużo lepiej, bo właśnie może otworzyć tę maskę tego samochodu i przy niewielkim nakładzie z ich strony pracy może zrobić coś lepszego niż ktokolwiek z nas bazujący tylko i wyłącznie na API OpenAI mógłby wyprodukować.
Moje przemyślenia są takie, że nie zgadzam się z ludźmi, którzy krzyczą, a taniej, 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 bo tanio to już jest. To jest bardzo droga technologia. To, co otrzymaliśmy dosłownie kilka dni temu, to jest miód na moje serce i nie oczekuję, że będą kolejne newsy, że teraz 10, 100, 1000 razy będzie, a w ogóle niedługo to będziemy wam dopłacać, żebyście korzystali, bo będą reklamy w środku, także
fine-tuningowane. Ja tylko dam taką, powiedzmy, że bardziej wizualną, namacalną warstwę tego. Ktoś obliczył, że teraz może zrobić za $15 wyprodukować treść o objętości 7 książek, czyli całego cyklu Harry'ego Pottera. $15. To jest absurd, w sensie tam jest 4,5 tysiąca stron, liczonych stron książki. Czyli pokazuje nam to, że jak ta technologia tanieje, już nie mówię, co ona była, jak ile kosztowała na początku, ale mówię, jak ona już na chwilę obecną jest naprawdę minimalna. I też mam takie wrażenie, że krzyk o to, żeby to było taniej, taniej, no to za chwilę nie będzie się spinało w Excelach OpenAI.
To jeśli mogę tutaj powiedzieć, że się nie zgodzę z wami dwoma, poniekąd. Dwa elementy. Czemu uważam, że bardzo dużo możliwości się otworzy, jeśli to będzie taniej, te 3 razy, 10 razy, a z drugiej strony czemu uważam, że to ma szansę być te 3, 10 razy tańsze. Pierwszy element, jeśli mówimy o generowaniu treści, czyli wygenerowaniu Harry'ego Pottera, jasne, albo generowanie jakiegokolwiek rodzaju treści, te obecne stosowania, jak najbardziej, ta cena jest już absurdalnie niska. Tak, jakby w tej chwili ten GPT oszczędza tak dużą ilość czasu pracy wielu osób, które musiałyby pisać te treści, że bezdyskusyjnie ta cena jest good enough, nie musimy tutaj schodzić. Ale jeśli pójdziemy od drugiej strony, to jest z kolei mój konik, czyli analizowania danych, to ta cena dalej jest zaporowa. I tutaj, żeby dać konkretny przykład, lubię się pobawić właśnie w analizę danych i robiłem skrypt, który analizował moje wszystkie maile, historię maili, żeby wyciągnąć ciekawe informacje, obrobić to, jeśli chodzi o metadane i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili ta cena jest taka, że może uda mi się, muszę dokładnie policzyć, ale to będzie trudne. Robiłem drugi skrypt, który analizował wszystkie komentarze na Hacker Newsach, żeby znowu wyciągnąć ciekawe informacje z tych komentarzy, albo nawet konkretna jedna osoba. Pamiętam, że Paula Grahama chciałem przeanalizować wszystkie komentarze i to jest około 8 milionów tokenów, jak dobrze pamiętam, czy 8 miliardów tokenów, któraś z tych dwóch liczb. W każdym razie ta cena była zaporowa, w znaczeniu, żeby jednego użytkownika dobrze przeanalizować, ja musiałbym wydać $10,000 gdzieś. To było pół roku temu, więc już pamięć może mi nie służyć, ale ta cena jest zaporowa, żebym mógł zrobić naprawdę dobrą analizę dużych zbiorów danych. Jest posegregować, poklasyfikować, posortować i tak dalej. I teraz z tego powodu, jeśli cena zejdzie 10 razy jeszcze, tak, dlatego miałem nadzieję, że będzie ta obniżka 10 razy, ja będę w stanie budować systemy, które na dzień dzisiejszy będą, niestety, ale będą jeszcze zaporowo drogie. Nawet jeśli miałbym naprawdę budżet idący w dziesiątki tysięcy dolarów, to część tych zastosowań jest bardzo ograniczona. To jest jeden element układanki.
Ale to my ciebie nie atakujemy. To jest...
nie, ale ja się nie bronię, chciałem tylko dać kontrapunkt, czy drugi punkt widzenia, nie czuję się atakowany w żaden sposób, tylko tutaj prowadzę dyskusję, ale drugi element, który chciałem powiedzieć, chodzi tylko o cenę, tak? Bo to jest to, czym uważam, że ma szansę spaść w przestrzeni roku, dwóch, to oczywiście modele, dojdziemy zaraz do granicy tego, jak bardzo można optymalizować GPT-4 Turbo, no pewnie powstało dzięki jakiejś tam dystylacji tego modelu i ucięcia części wag. Pewnie nie zejdziemy dużo niżej, OpenAI nie zejdzie dużo niżej, jeśli chodzi o taką software'ową optymalizację. To hardware, produkcja dedykowanych chipów, które są wyspecjalizowane pod te konkretne rozwiązania, to jest coś, co umożliwi nam zejście z ceną 10 razy bez problemu, jak nie 50-300.
I Tomek, tutaj pozwól, że ci wejdę w słowo, Artur, to jest ta część, która jest moja, to czego ja się obawiam na kolejnym newsie. Obawiam się, że OpenAI powie, że zaczyna wchodzić w hardware.
Nie
zrobią tego sami. Nie zrobią tego sami. No, nie są idiotami.
Nvidia musi się bać bardziej. Nie oni, tylko Nvidia się będzie
bać. Ale dlaczego uważasz, że musi się bać? A ja bym się spodziewał na przykład, że mamy strategiczną współpracę z Microsoftem, to teraz mamy strategiczną współpracę z Nvidia. Nvidia już ma strategiczną współpracę z Microsoftem. Robi ci się trójkąt. Trzech firm, które jedna robi AI, druga robi usługi. Microsoft teraz jest firmą usługową stricte, tak? I marketplace'em poniekąd, tak? Dotarciem do klienta końcowego. A Nvidia robi stricte hardware, który jest fundamentalnie potrzebny do tego, żeby w ogóle to wszystko realizować. Ja bym się obawiał, bo to, że jest OpenAI wyprzedza wszystkich pozostałych. Ja się cieszę, ale martwię się o to, że staje się totalnym monopolistą i takim monopolistą technologicznym na zasadzie, że nie ma innego podmiotu, który byłby w stanie stanąć w szranki, zaoferować jakąkolwiek alternatywę. I to jest najgorsze, bo liczyliśmy na Google'a i to się nie dzieje, tak? Anthropic właśnie ma utartego nosa. Po prostu boję się, że będziemy skazani na jeden ekosystem. Brak konkurencji jest bardzo zły dla biznesu, dla rynku, dla klienta końcowego. Więc jeżeli teraz NVIDIA jest totalnym liderem, niekwestionowanym, jeżeli chodzi o produkcję kart, na których pędzi się sztuczna inteligencja. Nie ma innego podmiotu, który jest w stanie podnieść rękawice, po prostu. Jeżeli dojdzie do tego, że te firmy jeszcze bardziej zacieśnią swoją współpracę, to uważam, że byłby to bardzo zły news dla nas, który mógłby być na kolejnym OpenAI Dev Day.
Przy czym mamy case'y, ale ogólnie się zgadzam absolutnie, Max, z tobą. Mamy case'y. Google swego czasu wypuściło wewnętrzne procesory, tak? Ja nie śledzę aż tak dobrze tego elementu. Max, pewnie wiesz lepiej, do obliczenia TensorFlow'ów, jak dobrze kojarzę, więc mamy te
case'y. Tak, TensorBoardy.
TensorBoardy, tak? Apple też ewidentnie, Apple, o ile ma swoje podejście, to nie jest tak, że oni tam nie obserwują tego rynku. Tak jakby widać, że idą też w tym kierunku optymalizacji, tylko trochę inną drogą, której jeszcze nie widać owoców aż tak bardzo, chociaż trochę widać. Więc wyobrażam sobie, że tak, po pierwsze właśnie OpenAI ma możliwość z Microsoftem, z NVIDIA wypuszczenia własnych chipów, a po drugie to nie jest tak, że tylko oni mogą wypuścić te chipy. Być może uda się też innym spółkom to zrobić, mam tak, przynajmniej taką nadzieję. To jest też ciekawe, że ani Intel, ani AMD tutaj jakoś nie...
Ale próbują, nie. To nie jest to, Tomek, bo hardware, ty siedzisz bardziej w tej krainie software'u. Ja wywodzę się z hardware'u. To są niewiarygodnie skomplikowane układy. Fabryki, które to produkują, to są procesy, żeby zbudować taką fabrykę, to są procesy na długie lata. To, że w ogóle Apple'owi udało się zaskoczyć świat swoimi M1-kami nie tak dawno temu, to był ogromny szok bezprecedensowy dla różnych branży, że rany boskie własne army praktycznie zbudowali od zera i wypuścili od razu maszyny z tym, tak? Bo Apple, tak? Jest premiera, to znaczy idziesz do sklepu i kupujesz. I tutaj To jest najszybszy rodzaj szoku technologicznego, który mógłby się zdarzyć, jeżeli chodzi o technologię. Natomiast tego szoku nie będzie, dlatego że NVIDIA już przestawiła wajchę u siebie, że gracze są na drugim miejscu, AMD baw się tam z tymi konsolami i tak dalej. Tam masz swój grajdołek i nie musimy tutaj z tobą uczestniczyć. Tak, pewnie kolejnej generacji konsol już nie będzie, bo wszystko będzie streamowane. Więc w praktyce oni mieli A-setki, teraz są H-setki, to niesamowicie szybko galopuje. Tylko pytanie, czy NVIDIA w pewnym momencie, nie będąc w takim trójkącie współpracy, nie będzie na przykład reglamentować dostępu do tych nowych technologii dla takiego Anthropica, Amazona, Google'a, dajmy na to, i nagle się okaże, że ten trójkąt składający się z Microsoftu, NVIDIA i OpenAI'a ma kolejny unfair advantage. Już nie technologiczny w postaci OpenAI, który robi trochę lepiej rzeczy i trochę szybciej, tylko jeszcze dodatkowo dodasz do tego hardware, dodasz do tego nieskończoną ilość kapusty leżącej na stole w postaci Microsoftu i ogromnego rynku zbytu, który są w stanie zagwarantować, i tworzy się bezprecedensowa, bardzo niebezpieczna sytuacja rynkowa, w której generative AI jest w rękach ograniczonej ilości podmiotów. Nie ma konkurencji.
Teraz, jeśli mogę dorzucić odrobinkę optymizmu, przy czym ogólnie zgadzam się z tobą, Max, tak? Moje doświadczenie z tych kilku lat w blockchainie, widziałem jak tam powstawała część hardware'owo-procesorowa. To było bardzo ciekawe, bo zaczynało się od liczenia wszystkiego na CPU, potem weszło GPU, FPGA, czyli te kolejne ogólnodostępne technologie, ludzie poszli po rozum do głowy, zrobili fundraising. Pierwszy fundraising to było chyba pojedyncze miliony dolarów i sami zaczęli wypuszczać własne chipy, które były ekstremalnie wyspecjalizowane, potrafiły robić jeden rodzaj obliczenia i tylko ten jeden, ale były za to 10 razy, 100 tysięcy, 100 razy, teraz to już tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy razy szybsze od ogólnych kart graficznych i są w stanie produkować to do dzisiaj. Tak jakby karty graficzne dalej się przydają przy blockchainie, przy niektórych specjalnych algorytmach, które były wynalezione po to, żeby działały tylko na kartach graficznych, ale ogólnie sam Bitcoin działa już od wielu lat na dedykowanych procesorach, jeśli można to tak nazwać, o tych ASIC-ach, chipach, które służą do tego konkretnego rodzaju obliczeń. I tutaj bym powiedział, że o ile NVIDIA może wyprodukować to nie jest coś, co jest poza obszarem możliwości startupu, tylko kwestia, jeśli mówimy, i to też jest druga taka ciekawostka dla osób mniej technicznych, to jest nowy problem, z którym się teraz mierzymy, bo problem machine learningu do zeszłego roku praktycznie to było szkolenie modelu. Do tego potrzebny był względnie uniwersalny sprzęt I to było trenowanie modelu. To było to, z czym wszyscy mieli zmagania. Bo jak już się wytrenowało model, to ten model działał bardzo szybko. To nie był taki duży problem. To, co mamy od zeszłego roku raptem, to jest problem z inferencją, czyli z właśnie generowaniem treści. Mamy już model, wiemy, jaki on jest, teraz musimy wygenerować treść i to jest koszt. I tego nie było jeszcze rok temu. To czy rok temu zaczęło się. I to jest nowy rodzaj problemu, gdzie też można budować rozwiązania, które są bardzo mocno dedykowane pod konkretną technologię. I teraz, jeśli Nvidia by się dogadała z OpenAI-em, mogę sobie wyobrazić, że wyprodukują chip, na którym będzie działać tylko model GPT-4 albo te modele GPT-owe od OpenAI-a i nic innego. I że to nie będzie kwestia tego, że oni muszą jakoś reglamentować. Jakby ktoś chciał, to mógłby sobie kupić to, ale to mu nic nie da, chyba że wręcz będzie zaimplementowany GPT już na etapie chipu.
Tak, Tomek, ale hasetka jest już w połowie drogi pomiędzy jestem kartograficzną, a jestem GPT-em. Realnie rzecz biorąc, dokładnie podtuningowali HBM-ki, nowe pamięci, które tam są zastosowane, ich wielkość, w ogóle pojemność pamięci, która tam jest, to jest wypisz, wymaluj, produkt stworzony pod to, żeby był GPT-em czwartym. Więc kolejny produkt może być po prostu GPT-em piątym, dajmy na to, tak?
Tak,
tego
to
się
będzie
obawiam.
Tylko będą działać na tym modele i tak. Chciałem dorzucić taką jeszcze zabawną rzecz, Max, znając ciebie, ja myślę, że twoja główna obawa to jest taka, że nie będziesz mieć, nie będzie sensu, żeby budować kolejne farmy kart graficznych, które będziesz overclockować. To będzie bardzo smutne, bo będzie działało, że przez tak, nie... będą działać lepiej i nie będzie sensu tutaj znajdować lepszej pasty przewodzącej, termoprzewodzącej, żeby zoptymalizować wydajność.
A mówimy to, gdzie dwie poprzednie noce mi się duży model liczył i konkretnie mi zagrzał mieszkanie, no bo to jest niemała farelka jednak, tak? USK Foku się będzie kręcić.
Panowie, pięknie słucha się was. Myślę, że bardzo dużo osób, które mają dusze przesiąknięte kodem i hardwarem, ucieszą się, bo będą mogły w końcu posłuchać bardzo mądrych osób. Ja mam już zero pytań do was. Wyczerpałem swoją listę, więc tak słowem podsumowania. Czy spodziewacie się, że faktycznie taki bardzo duży przełom technologiczny, powiedzmy, że taki na skalę AGI nastąpi w czasie 2 do 3 lat, czy raczej 3 do 5, a może dłużej?
Myślę, że ten jeden announcement, którego właśnie powiedziałem, że zabrakło z tą głębszym rozumowaniem. Jestem bardzo ciekaw, co OpenAI tutaj dostarczy, bo duża szansa, że coś dostarczy. I właśnie nie w kontekście GPT-5, który będzie bystrzejszy i tak dalej, tylko już lepszego wykorzystania tego GPT-4. Who knows, tak? No, to...
Ale kurczę, Tomek, zupełnie w 100% się z tobą zgadzam, tylko to wymaga jeszcze pewnego takiego wytłumaczenia. Czyli nie spodziewamy się, że trasa do AGI to będzie, że jedziemy i nagle AGI nam się pojawia. Nie, będzie obszar pomiędzy teraz a AGI, który będzie wypełniony coraz lepszymi generative AI, właśnie taki GPT, który jest w stanie wykonywać zadania wieloetapowo, jest w stanie wyciągać wnioski z jakiegoś tam procesu takiego pseudomyślenia, tak? To spowoduje, że AGI nie zaatakuje nas nagle jako coś zupełnie totalnie nowego, tylko my będziemy cały czas mieli coraz bardziej wyspecjalizowane, lepiej pracujące modele, które wypełnią tą przestrzeń pomiędzy. To nie będzie tak, że 5 maja 2025 terminatory wychodzą na ulicę. My możemy przegapić ten moment, że to AGI jest pośród nas.
To czy zobaczymy, tak? Zobaczymy też. Tak, ale na pewno mój entuzjazm jest trochę bardziej ograniczony niż był jeszcze pół roku temu. Tak, faktycznie jest dużo wyzwań. No ale nie wiemy. Tak naprawdę nie wiemy, być może GPT-4 będzie uznawany już za to AGI. Po prostu tam tylko kilka pluginów jest ekstra potrzebnych i to może się pojawić bardzo znienacka, ale to jest właśnie. To jest ciekawe, że nie znamy i nawet nie potrafimy powiedzieć, czy ta Ameryka, jak płyniemy teraz tutaj z Kolumbem statkami, jest już tutaj za rogiem, za horyzontem, czy też przyjdzie nam na to czekać 20 kolejnych lat. To jest bardzo ciekawy moment w historii.
Źle płyniemy przede wszystkim, bo płyniemy do Indii, a dotarliśmy do Ameryki. Według mnie to jest zasadniczy problem, bo jeżeli chodzi o generative AI, to jest moje zdanie na ten temat. Część naukowców pracujących w obszarach AI zgodzi się, to nie jest etap, to nie dużo nas uczy, tak? To są fajne narzędzia, super, wszyscy się co do tego możemy tutaj zgodzić, tak jak jesteśmy i rozmawiamy, tylko z mojego punktu widzenia to nie jest etap poprzedzający AGI. AGI będzie miało inną architekturę z mojego punktu widzenia i przypuszczam, że OpenAI w tej chwili połowę zespołu pracuje nad Generative AI, rozwija te wszystkie rzeczy. Prawdopodobnie Generative AI, LLM-y będą niesamowicie istotne, jeżeli chodzi o proces trenowania, przygotowywania datasetów do tego AGI, żeby w ogóle móc popchnąć je w odpowiednią stronę, żeby ono zastartowało tak naprawdę, żeby miało bazę odpowiednią i pomóc nam rozwiązać wiele problemów po drodze. Natomiast podejrzewam, że AGI będzie miało totalnie zupełnie inną architekturę i nie będzie oparte na maszynce do zgadywania, jaki jest kolejny wyraz, czym jest każdy LLM.
3 lata temu przyznałbym ci rację, ale po tym, co widziałem, nie byłbym taki pewien. Tak trochę może używając metafory i podsumowując tę całą dyskusję na temat General Artificial Intelligence, pytanie, które mamy, to jest to, czy musimy coś wynaleźć nowego, czy to już jest, tylko te elementy muszą się inaczej ułożyć. Jest to historyczny case, że Rzymianie już chyba mieli wszystkie elementy potrzebne do zbudowania maszyny parowej i nawet mieli już takie zabawki parowe, które się potrafiły obracać, ale nie spieli tych wszystkich elementów do kupy. Przepraszam, maszyna parowa to jest jeszcze kontrowersyjne, ale rower. Rower to był bardzo ciekawy wynalazek, który mógł być już, Rzymianie mogli jeździć rowerami mniej więcej, tak? ale nikt tego nie pospinał do kupy i rowery powstały dopiero teraz. I pytanie brzmi, czy już jesteśmy w tym etapie, gdzie już mamy te elementy, tylko trzeba je pospinać i to zajmie być może kolejne 20 lat, aż ktoś będzie mieć jeden genialny pomysł, czy też w ogóle nawet nie mamy tych elementów składowych w tej chwili. Tak? I to, co Max mówi, to, że to, co widzimy teraz przy Generative AI, to nie są te elementy składowe tej prawdziwej wielkiej inteligencji, która będzie. I co ja mówię, to że być może to są, być może tam nam brakuje, tak jak Rzymianom brakowało jakiegoś stopu metalu, żeby to faktycznie dobrze działało i pewnej dokładności w wytapianiu tego metalu, ale mniej więcej to te elementy już są. Tak? I nie wiemy tego, tak? Zobaczymy za jakiś czas.
Podoba mi się, w którą stronę idziecie, bo ja uważam, że potrzebujemy obecnie naprawdę bardzo. Mamy technologię, mamy możliwości, a tak jak rozmawialiśmy jakieś pół godziny temu, że i startupom, i dużym organizacjom brakuje tak naprawdę produktów, żeby to wszystko połączyć w końcu, skleić ze sobą razem i zaadresować rozwiązanie jakiegoś problemu, konkretnego, jednego, który będzie powtarzalny i będzie występował pod każdą szerokością geograficzną. Myślę, że nadchodzą takie czasy. Mamy już te wszystkie rzeczy, które są przygotowane. Teraz czas jest na to, aby zacząć tworzyć realne produkty i usługi. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć. Max Salomonowicz, Tomasz Kolinko byli moimi, a przede wszystkim waszymi gośćmi. Jeżeli wytrzymaliście do tej pory prawie 1,5 godziny, to wielkie gratulacje. To była Technofobia, podcast, którym wyjaśniam wraz z moimi gośćmi, jak technologia wpływa na nasze życie. Ja nazywam się Artur Kuraśnicki i zapraszam Was bardzo serdecznie do słuchania innych odcinków. Pozdrawiam i do usłyszenia.